Drodzy bracia i siostry, drodzy państwo, mianowicie my generalnie, chodząc do kościoła już od wielu lat, wiemy, jacy być powinniśmy i wiemy, co należy robić i co nie należy robić, wiemy, co to znaczy być dobrą matką, dobrym ojcem, tylko państwo często nas, księży, pytacie, a skąd brać do tego siłę? Ja to wszystko wiem. Ja to wszystko wiem, jaki ja powinienem być, jaka powinna być rodzina, a to słuchałem już wielokrotnie. Skąd wziąć siłę? Na pewno na to pytanie można odpowiedzieć na różne sposoby. Ja odpowiem w jakimś wymiarze jednym. I też się odwołam do doświadczenia. Kochani, zdarzało się wam na pewno nieraz z okazji jakiegoś ślubu gdzieś u krewnych, u dalszej rodziny, jechać gdzieś w Polskę i tam jest ślub, wesele i nocujemy u kogoś w domu. Mi się jako księdzu często zdarza nocować w jakichś klasztorach, na plebaniach i zawsze mam to samo uczucie, jakie to jest średnio sympatyczne. Tak człowiek w nocy wstaje, nie wie, gdzie ta toaleta, jak już do niej trafi, to nie wie, czy ten ręcznik to mój, czy to nie mój, jak się ten kran odkręca. Czy jak państwo, panowie, panie zresztą też, jeździmy samochodem po obcym mieście. Ostatnio jeździłem po Częstochowie, wieczorem deszcz padał, to naprawdę myślałem, że za chwilę spowoduje jakąś karambol. Gdzie te ulice? Czy to jest ta ulica? Czy tu skręcać? Czy tu jednokierunkowa? No, Matka Boska mnie prowadziła. Do czego zmierzam? Zawsze z taką ulgą wracamy do siebie. Nareszcie u siebie w domu. Mój kubek do kawy, moje kapciuszki, moja kuchnia. Tu ja wszystko wiem, gdzie jest. Jak ludzie się czują pewni, proszę państwa, kiedy ludzie przychodzą też, widać to samo do kościoła, do kancelarii, jakąś sprawę załatwić, to zawsze, proszę księdza, bo ja pochwalony, dzień dobry, nie wiedzą za bardzo to, jak się rozpędzić, a jak ja u nich jestem, a to witam księdza serdecznie, to jest mój dom, ksiądz się czuje jak u siebie w domu. Czy jak państwo jeździcie samochodem do pracy, to każdy zakręt znacie doskonale. Do czego zmierzam? Człowiek jest silny, człowiek jest mocny, kiedy jest u siebie. Kiedy nie jest u siebie, czuje się niepewnie, traci siłę, traci wigor. I to dotyczy spraw duchowych i spraw psychologii. Skąd brać siłę, żeby być dobrym mężem, dobrą żoną, dobrym ojcem, dobrą matką? Wrócić do siebie. Nasza siła jest, ona na nas czeka. Tylko my często żyjemy na szóstym piętrze, a siła leży na parterze i nie możemy jej znaleźć. Wrócić do siebie, to jest taki bardzo mocny temat, modny temat ostatnio i też w kościele i w psychologii. Proszę państwa, wielu ludzi to granie, udawanie wchodzi nam tak w krew, że my już tego nie zauważamy. To jest jak automatyczny pilot, jak program wgrany na twardym dysku. I nie wiemy, dlaczego jest nam tak ciężko. Dlatego, że ktoś udaje, że ktoś gra, że ktoś chce uchodzić za kogoś innego niż jest naprawdę. Wielu ludzi sobą już dawno nie było. Jestem przekonany, że wielu ludzi ostatni raz było sobą, kiedy miało 3-4 latka. Proszę zwrócić uwagę, Jezus powiedział, chcecie wejść do Królestwa Niebieskiego? Stańcie się jak dzieci. Dziecko spontanicznie myśli, dziecko spontanicznie mówi, dziecko spontanicznie przeżywa. Chodząc po kolędzie tutaj księża, mamy sporo tutaj możliwości podziwiania dzieci za ich talenty. Jeden z księży, to wprawdzie nie na kolędzie, ale to gdzieś w praskiej diecezji, w waszej diecezji opowiadał, że jeden z chłopców się źle zachowywał na mszy i tata tak stał dyskretnie i mu tam groził, żeby się ładnie zachowywał. Ale on nie słuchał taty, rozrabiał coraz bardziej, jak zaczął robić na mszy świętej fikołki przed ołtarzem, no to tata wkroczył do akcji, syna za rękę i z kościoła go wyprowadza. Chłopak się tak opiera, jeszcze próbuje tutaj, ale ta ręka taty jest taka silna, więc go ciągnie. W drzwiach się tylko jeszcze obrócił do ludzi i mówi, ludzie, módlcie się za mnie. Proszę państwa, do czego zmierzam? Być może i teraz w kościele są obecni ludzie, którzy mieliby ochotę wstać i powiedzieć, ludzie, módlcie się za mnie. Ale nie wypada. Ale co inni pomyślą? Komuś się wali rodzina, komuś się wali małżeństwo, komuś syn schodzi na złą drogę i ktoś jest naprawdę sparaliżowany, ale kiedy cię znajomi spotkają w pracy i powiedzą, co słychać, to odpowiesz, no wszystko w porządku. Amerykanie policzyli, ja myślałem w pierwszej chwili, że jest to jakieś dziwactwo amerykańskie, że człowiek kłamie 18 razy na godzinę. Mówię, nie no, 18 razy na godzinę, tam raz dziennie coś tam przebarwimy, raz dziennie coś tam powiększymy, ale kiedy zacząłem się tak zastanawiać, przypomnijcie sobie państwo właśnie ten pierwszy, taki normalny, zwykły dzień. Jedziecie do pracy, w drzwiach spotykacie szefa. Jakże się cieszę, panie prezesie, że pana widzę. Raz. Koleżanka mówi, słuchaj, kupiłam taką sukienkę, no bo jak ci się podoba? Bosko w niej wyglądasz. Dwa. Ktoś się pyta, jak minęły święta? A super, świetnie. Trzy. Awantura z mężem była potworna w Wigilię. Nie z dnia zbiera się 18, jak tak jesteśmy na przyjęciu. Nieraz się nazbiera. Powtarzam, to nam tak wchodzi w krew, Kiedyś odwiedziłem swoją parafię, w której pracowałem, nie było mnie tam parę lat. I idąc ulicą, tak żeśmy, jak to się mówi, wpadli na siebie z pewną pobożną parafianką na rogu ulicy. Ona mnie zobaczyła, mówi: ojej, ksiądz Piotr, ale się ksiądz posta... Ale ksiądz zmężniał. Ja mówię: nie, postarzał się, posiwiał, przytył. Nie, 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 świetnie ksiądz wygląda. Te nasze... Proszę Państwa, ja nie twierdzę, że my powinniśmy zawsze sobie mówić prawdę, że jak spotkamy kogoś, kto, przepraszam, jest kulawy czy jest garbaty, to mamy mu mówić, że taki jest, bo trzeba mówić ludziom rzeczy z miłością, ale z drugiej strony proszę mi wierzyć, w małżeństwie, ze stażem, ludzie, którzy żyją pod jednym dachem, którzy śpią ze sobą, seks uprawiają, często grają, grają i jeszcze raz grają. Tak weszło w krew. Wynotowałem sobie jakieś takie zdanie, że do niczego człowiek nie jest tak przywiązany, jak do wyobrażeń o sobie samym. My mamy wyobrażenia o sobie samym. Nie jedna kobieta wyszła za mąż nie za męża, za chłopaka, za wyobrażenia o chłopaku. Za wyobrażenia o chłopaku. My jesteśmy bardzo przywiązani do wyobrażeń, dlatego tak, kim ja jestem, no my powiemy, no kim jestem. No, jestem profesorem, dyrektorem, wykładowcą, księdzem, ale kim jesteś naprawdę? Ojciec Pelanowski, to jest taki mądry Paulin, powiedział kiedyś, że chcesz zobaczyć, kim jesteś? Przyjrzyj się, jak spędzasz noce. Jak wracasz do domu, zrzucasz garnitur czy sukienkę, wrzucasz swój ulubiony dresik, zamykasz pokój, usiądziesz na łóżku, podrapiesz się tu, podrapiesz się tam, podłubiesz w nosie, zobaczysz, co tam w środku siedzi w tym nosie. Potem włączysz internet, wejdziesz na te strony, jakie paskudztwo, Jezu, jakie to grzeszne strony. Muszę się dokładnie przyjrzeć, żeby zapamiętać, co to za grzeszne strony, żeby, broń Boże, już na nie nie wchodzić. Proszę Państwa, zadzwoni przyjaciółka. O, cześć, co słychać, jak minął dzień? No słuchaj, tak mnie dzisiaj, wiesz, ten mój dyrektor wkurzył, to podły facet. Wiedziałam, że ty mnie zawsze zrozumiesz. Proszę Państwa, rozmowy z przyjaciółmi są to często seanse zakłamywania się. Prawda, że ten mój mąż jest głupi, ależ oczywiście, że jest głupi. No jak cię lubię, ty jesteś mi bliska mojemu sercu. Proszę Państwa, jeśli mamy przyjaciela i on przez rok nie powie nam ani razu, lubię cię, ale odstawiasz dziadostwo. Proszę Państwa, to nie jest przyjaciel. My, proszę Państwa, popełniamy błędy częściej niż nas na rok. Jeśli ktoś nam tylko potwierdza nasze myślenie, my się tak często dobieramy. Prawda, że mój szef jest głupi? No. A teraz powiedz, że mój mąż jest głupi? No. Fajnie, o, to jest przyjaźń. Natomiast gdybym powiedział nie, to ty dziadostwo, wiesz, nie spodziewałem się tego po tobie. Naprawdę, że ty też przeciwko mnie, naprawdę. Nie, widzę, że to musimy zakończyć naszą znajomość. Kim jesteś, jak spędzasz noce? Nasze emocje mówią nam o tym, ale to zostawmy, bo mamy być o kobiecie i mężczyźnie. I teraz powrót do siebie, tą tezę, którą stawiam, trzeba przełożyć właśnie na to, żeby mężczyzna wrócił do swojej męskości, a kobieta do kobiecości. Tylko od razu, proszę Państwa, jedno ważne zastrzeżenie, bo niektórzy się tu denerwują, kiedy właśnie to słyszą, to też jest taki modny temat, być kobietą, być mężczyzną. To nie jest tak, że kobieta ma cechy kobiece i ma mieć tylko cechy kobiece i ma robić to, co należy do kobiety i w ogóle świat męski jest jej zakazany. To nie, i odwrotnie. Proszę Państwa, Bóg nie jest ani kobietą, ani mężczyzną. Bóg jest duchem. Bóg ma różne cechy. I stwarzając człowieka, pewne cechy dał kobiecie i one się nazywają kobiece, pewne cechy dał mężczyźnie i one się nazywają męskie. Ale to nie znaczy, że mamy tylko te cechy. My mężczyźni potrafimy zrobić rzeczy kobiece i to nieraz w sposób kobiecy. Nieraz mi kobiety mówią: przysiędza, poszłam ze swoim facetem do kina, film się skończył, wszyscy wychodzą, a on szuka szalika tam między krzesłami. On nie szuka szalika, tylko on tak ryczy po tym filmie, że się pozbierać nie może i się wstydzi. Proszę Państwa, faceci częściej płaczą nieraz na rozmowach z księdzem od kobiet. Są bardzo wrażliwi i delikatni. I facet potrafi. Proszę Państwa, dlaczego tak jest zrobione, że kobieta ma cechy męskie, a facet kobiece? Bo można zostać samemu. Ile kobiet zostało samych w życiu? Owdowiała kobieta i musi sobie radzić. Z hydraulikiem, z samochodem, płacić podatki. Gdyby ona była tylko na gotowanie zaprogramowana, to by miała tych nagotowanych obiadów 1000, a dom by się jej walił na głowę. I odwrotnie, mężczyzna też nieraz jest sam i musi sobie radzić i z szyciem, i z gotowaniem. Tylko o co chodzi, proszę Państwa, kiedy mówię wrócić do męskości i do kobiecości? Żeby specjalizacją naszą, nas mężczyzn, były cechy męskie. Żebyśmy byli specjalistami w cechach, a wy, drogie panie, możecie mieć cechy męskie, ale żebyście były specjalistami w cechach kobiecych, bo jak to się zamienia, to już się robi źle. A propos kobiet, ja czytałem jakiś taki ciekawy, potwierdzający to przykład, wywiad z facetem, który prowadzi firmę detektywistyczną. I on ciekawą rzecz powiedział. Najczęściej ma sprawę zdrada męża, zdrada żony. Ma za zadanie znaleźć kochanka tej drugiej strony. I mówi, jak przyjdzie facet i mówi, panie detektywie, moja żona się z kimś spotyka, niech pan ich wytropi, to on się często popłacze, wie pan, bo jestem taki samotny, żona mnie zostawiła i w ogóle. Kobieta jak przychodzi, to mówi, masz go pan znaleźć. A jak ja znajdę, to ona mówi, gdzie oni się spotykają? Ja pani nie mogę tam zabrać. Mam je pan tam zawieźć, ja tylko zobaczę, gdzie oni się spotykają. I on ją wiezie, to kobieta stuka do drzwi, mąż otwiera zaskoczony i jest od razu prawy sierpowy. Tam nie ma, kochanie, wyjaśnijmy sobie jakieś sprawy. Panowie, pamiętajcie o jednej zasadzie. W piekle nie ma tyle nienawiści, co w sercu zdradzonej kobiety. W piekle nie ma tyle nienawiści. I teraz kto ma nam powiedzieć, więc dlatego nie mamy tych reguł, zasad tej rozdzielności takiej stuprocentowej, ale powtórzę, fatalnie jest, kiedy specjalnością mężczyzny są cechy kobiece i fatalnie jest, kiedy specjalnością kobiety stają się cechy męskie. A kto nam ma powiedzieć, jacy my mamy być? Niektóre kobiety mówią, a to wcale nie jest cecha męska, to jest właśnie cecha kobieca i tak dalej. Proszę Państwa, no my chrześcijanie czytamy Biblię i tam jest wszystko opisane, jak nas Pan Bóg wymyślił, jak nas Pan Bóg stworzył. A On to stworzył genialnie. I świat dzisiaj to bardzo psuje. Ludzie od siebie odchodzą, od tego pierwowzoru Bożego i bardzo z powodu tego cierpią. Wyczytałem kiedyś jeszcze jedno zdanie. Ludzie się nie znają i z tego powodu bardzo cierpią. Nie wiedzą, kim są, kim mają być. Pytam nieraz kobiet, świat mówi, kobiety pytają świata, co to znaczy być kobietą, a świat mówi, jak to, co to znaczy być kobietą? Masz być jak facet, pić jak facet, kląć jak facet, jeździć samochodem jak facet, być stanowcza jak facet, obsługiwać komputer jak facet. Ale mądra kobieta mówi, ja nie chcę być jak facet. Co to znaczy być kobietą mądrą? Proszę mi wierzyć, proszę Państwa, księża to są takie istoty, co chodzą jednocześnie w spodniach i w sukience. Więc my jesteśmy neutralni, prawda? Ja to niczej strony. Ale proszę mi wierzyć, że wiele kobiet się tak boi, że i w kościele są, masz tylko gotować obiadki, masz haftować, masz tylko właśnie filmy miłosne oglądać. Nie, proszę Państwa, jak dzisiaj byliście na mszy? Jak Maryja rozmawiała ze sługami? Maryja nie powiedziała, drodzy słudzy, gdyby Jezus was o coś poprosił, to miałbym taką skromną prośbę, gdybyście byli łaskawi, ewentualnie tą wodę nalać do tych stągwi. Maryja rzekła do sług, zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie. Krótka piłka, koniec, kropka. Maryja potrafi być bardzo twarda. Maryja potrafi być bardzo zdecydowana. Kościół wcale nie lansuje tak. Jeszcze niektórzy rozsiewają takie kłamstwa, jak cię mąż zdradza, to mu wybacz. Jak pije, to wiesz, módl się za niego. Jak się módl, to się módl. Jak wybacz, to wybacz. A jak daj w zęby, to daj w zęby. A jak dzwoń na policję, to dzwoń na policję. Proszę nie wierzyć w to, co niektórzy ludzie mówią, że księża uczą, tak, że kobieta to ma być pokorna i wszystko ma znieść. Nie, absolutnie. Ma się bronić, siebie i dziecko. I są separacja w kościele, też jest. Dlatego powtarzam, to jest bardzo ciekawe pytanie, co to znaczy twarda kobieta, co to znaczy twardy mężczyzna. I szukamy tego w Biblii. I kochani, co nam mówi Biblia? Księga Rodzaju, stworzenie człowieka i od razu mamy wskazówki. Ja byłem księdzem już 20 lat, czy prawie 20, i nie zauważyłem jednej rzeczy. No nie zauważyłem w ogóle. Opis stworzenia człowieka słuchałem wielokrotnie. Adam został stworzony, kiedy nie było jeszcze Ewy. Kiedy świat był dziki, nieokiełzany, kiedy te wulkany dymiły i on został tam wtłoczony, żeby z tym walczyć, kopać te rowy melioracyjne. Biblia mówi, ziemia wymagała jeszcze interwencji i Adam zostaje do tego stworzony i w tym umieszczony. Natomiast Ewa, kiedy zostaje stworzona, już jest Adam. Ona od razu wchodzi w związek. I drodzy Państwo, pierwsza rzecz, nie zmienicie tego nigdy. Facet jest specjalistą od rzeczy, od rozwiązywania problemów, od siły, od walki. Kobieta jest specjalistką od relacji. Kiedy nieraz jadę na jakieś przyjęcie, zapraszają mnie, no jest, proszę Państwa, początek przyjęcia, faceci sobie idą na jakieś piwko, aperitif, kobiety do kuchni, pomóc tam gospodyni przy sałatkach, to wtedy słuchajcie rozmów, bajka. Faceci o czym? Ile ci pali na setkę? Teraz jak jechałeś do Częstochowy, to słuchaj, ty bierzesz kredyt w PKS-a? Nie, nie opłaca się, słuchaj, to ty przegrałeś sprawę. Słuchaj, masz już Vistę czy siódemkę masz wgraną w komputer? Te sterowniki ci odpalają z tą siódemką, czy ci nie odpalają? U kobiet w kuchni? Beata jest z Marcinem jeszcze? Czy zerwali? Słuchaj, a ta córka Ani, ona chorowała podobno, dostała się na te studia? Ludzie, ludzie i ludzie. I teraz, drodzy Państwo, jak my to skrzyżujemy, facet by chętnie z kobietą porozmawiał o problemie. Czy ten telewizor ma proporcje 16:4, czy 4:8, a ona chce rozmawiać o tym filmie miłosnym. Niedobrze jest, kiedy faceci dają rady kobietom. Taka anegdota, którą mi ktoś przysłał w tym tygodniu. Kobieta pojechała na zakupy. ale 2 kilometry od domu zepsuł się samochód. No zgasł silnik, stanął. Ona wraca do domu, mąż z dziewczyną w łóżku i to z 18-latką. No dramat dla niej, tragedia. I pisze, droga redakcjo, co ja mam zrobić z tym problemem? Facet w redakcji radzi. Niech pani sprawdzi przewody paliwowe. Być może to jest też elektryka padła, że on się tak zatrzymał nagle, ten samochód. I niech pani nie grzebie, tylko jedzie do serwisu. Jesteśmy z różnych światów. Dla nas, panów, to jest walka. Panowie, co było w dzieciństwie? Doskoczysz do sufitu? Rzucisz kamieniem na dach? A przepłyniesz rzekę? A strzelisz na 10 karnych 10 bramek? My się ciągle licytujemy. I czy myślicie, że to się zmieniło? Nie. Ja widzę, jak przed supermarketem panowie zamykają samochody. Proszę Państwa, przede wszystkim zamykają z biodra. To John Wayne, westerny. Samochód się zamyka z biodra. Panie zamykają tak, bo te fale z góry jak lecą, to faceci zamykają z biodra, odchodzą parę kroków, obracają się i patrzą, jak mój samochód prezentuje się na tle innych samochodów. Obejrzy, spojrzy, w porządku, jest nieźle. My się cały czas sprawdzamy. Drogie panie, spróbujcie taki teścik. Teraz to panowie tu obecni będą uprzedzeni. Spróbujcie powiedzieć facetowi, mężowi, ale sąsiad, co za głowa, jaki dom pobudował, jak trawnik zrobił, co mąż powie? Błazen. Po prostu jestem ponad to. Proszę Państwa, ja chodzę Starym Miastem często, tam ci pijaczkowie stoją od rana. To są ludzie, którzy jakoś przegrywają swoje życie. Od rana mają jeden temat, gdzie tu wypić jakąś flaszeczkę. Ja nieraz przechodzę i słucham, o czym oni mówią. Oni są ponad wszystko. Wałęsa jest głupi, Kaczyński jest głupi, Putin to jest nieudacznik, Kościół to się nie nadaje, papież jest śmieszny, a on, Władek, tutaj z ulicy Freta, jest najmądrzejszy w Europie. Proszę zwrócić uwagę na tych panów, których całe życie upływa z pilotem w jednym ręku telewizora, a z piwem w drugim ręku. Siedzą przed telewizorem i ty krytykują cały świat. Bo mężczyzna musi być ponad to. Mężczyzna został stworzony do tego, żeby być wielki. Wy, drogie panie, też, ale inaczej, do tego dojdziemy. Mężczyzna został stworzony do tego, żeby być wielkim. I od razu zdradzę jedną tajemnicę. Dlaczego się nie jedno małżeństwo rozwaliło? Bo kobieta przestała totalnie chwalić swojego męża. Wy się, drogie panie, bardzo boicie pochwalić męża. Jedna pani pytała księdza, a za co ją mogła chwalić? No pani powie, że jest mądry. A co to, jestem głupia? Drodzy Państwo, śmiejecie się. Są panowie, którzy słyszą 100 uwag dziennie. Jak jesz, jak siedzisz, jak prowadzisz, wyłącz telewizor, ręcznik źle położyłeś, mydło za suche, woda za mokra. Natomiast kiedy pani powiedziała, mężu, zawiozłeś mnie do supermarketu, śliska droga i nie wpadliśmy w poślizg. Dzięki, dobrze jeździsz. Drogie panie, jest za co podziękować. A ktoś powie, drobiazg, nie drobiazg. To naprawdę trzeba jeździć tak, żeby tym samochodem nie zabujało. Pan Jacek Polikowski, na którym się bardzo wzoruje, mówił kiedyś, że jedna żona mówi do męża, ty jesteś taki niedojda, taka z ciebie niedojda, wiesz, taka niedojda, że jakby był mistrzostwa świata niedojd, to byś zajął drugie miejsce. A dlaczego drugie? Bo jesteś taka niedojda. Jeden, proszę Państwa, z panów opowiadał mi, że pojechał, chciał żonę zaprosić z dziećmi naprawdę na dobre w czasy. Nie miał żadnego ośrodka wczasowego, a bał się z internetu wybierać, bo w internecie to jednak oni te zdjęcia mogą podrasować. Więc w maju sam wsiadł w samochód i objechał Mazury, tam Rągowo, Mikołajki, znalazł agroturystykę. Super, super. Wraca do domu, mówi, żono, wszystko jest załatwione, jedziemy na takie wczasy, zadatek dany. No i przyszedł sierpień, spakował żonę, spakował dzieci. Przyjeżdżałem do tego domu i mąż mówi, zobacz. Zobacz, jaki taras. No, nie najgorszy. Ale zobacz, jakie mamy fotele. Tutaj zobacz, taki living room, łazieneczka, kafelki. No, nie najgorszy. No i taki próbuje zaimponować. Ona, no, nie najgorsze. W końcu mówi, proszę księdza, poszedłem do toalety, moja żona komórkę i do matki. Mamo, Janusz jaki znalazł dom, super bajer, jeziorko czyste, leżaki, wszystko. Ja wychodzę z łazienki, a ona mówi, mamo, muszę kończyć. Drogie panie, naprawdę się opłaca. Mężczyzna został stworzony do wielkości i nie chodzi o to, żeby chwalić za byle co, bo facet też nie chce być chwalony za byle co, ale facet musi być pochwalony. Kiedy, co mówił Bóg do Abrahama? Uczynię cię wielki. Co mówił do Dawida? Uczynię cię wielkim. Kiedy przyszli apostołowie i powiedzieli, my chcemy siedzieć po twojej lewej i prawej stronie, Jezus ich nie skrzyczał, tylko powiedział, jak się to robi. Że przez służbę będziecie wielcy. I drodzy panowie, my jesteśmy stworzeni do rzeczy wielkich. I jak facet, który nie robi rzeczy wielkich, jest chory, dlatego jest alkohol, dlatego jest, zaczyna się robić wielki w romansach, w telewizji, w pornografii upada, bo w realu ciągle się czuje podle i mały. Także to nam mówi ta prawda o tym stworzeniu mężczyzny poza rajem, przepraszam, no tak, poza rajem. Natomiast dla was, drogie panie, relacja, tak jak w tej anegdocie, że Ewa mówi do Adama, kobiety są specjalistkami od relacji, mówi do Adama, a czy ty mnie kochasz, Adamie? On mówi, a kogo mam kochać? Ale relacje, dlatego faceci lubią film o zabijaniu, o zbawianiu świata, bo my jesteśmy urodzonymi zbawcami. Kobiety lubią filmy o relacjach, i doskonale wyczuwają. I drogie panie, waszym powołaniem jest być nauczycielką, żeby faceta nauczyć właśnie relacji, wchodzenia i uczłowieczenia relacji. Drogie panie, nie dajcie się urzeczowić. Facet z rozpędu, facet se porządkuje wszystko. Tu se ustawi śrubokręty, tu se ustawi gwoździki, tutaj se ustawi śrubki, tu ustawi żonę se w słoiczku ustawi. Nie, nie jedna kobieta dała się urzeczowić. W łóżku się dała urzeczowić w życiu erotycznym i bardzo z tego powodu cierpi. Mój przyjaciel, który był szczęśliwym ojcem takiego malutkiego niemowlęcia, jak u niego byłem na kawie, to mówił od czasu do czasu, przepraszam, stary momencik, pójdę do drugiego pokoju, zobaczę, czy się mojemu dziecku podwozie nie zmoczyło. On od razu przeszedł na terminologię motoryzacyjną. Wy, drogie panie, przychodzą do mnie małżeństwa, nawet mam świeże przykłady z wczoraj i z przedwczoraj, ludzie ze stażem kilkunastoletnim. Ja mówię, czy pani nauczyła swojego męża, jak ma panią dotykać? No nie nauczyłam. I cierpi pani z tego powodu trochę. Bo facet ściśnie żonę tak, że jej wszystko trzeszczy i mówi, jesteś szczęśliwa, nie? A ona nie chce być niegrzeczna, to mówi, no tak, jestem szczęśliwa. I ona potem mówi, głowa mnie boli, nie chce seksu, bo się żoną znowu przytuli, tak po swojemu. Więc pan Jacek Polikowski mówi, weź rękę faceta i dotykaj mnie tu, tu to trochę boli, tu mnie pogłasz. Proszę państwa, naprawdę, kobiety jesteście genialnymi nauczycielkami. Cierpliwość wasza, jeśli chodzi o dzieci, jest niesamowita. Ile razy mówicie do syna, córki, mamusia cię 100 razy prosi, syneczku, mamusia cię 100 razy prosi, nie dotykaj tego. Do mężczyzn jest inna wersja. Jak jeszcze raz to dotkniesz, to końcówa. Drogie panie, nam trzeba powtarzać, nas trzeba uczyć, wprowadzać w ten świat. Bo mężczyzna często nie ma pojęcia, on pewnych rzeczy nie widzi. Żona, wy słyszycie, drogie panie, coś, czego my nie słyszymy. Dziecko płacze, żona mówi, o, synek płacze, bo go boli brzuszek. Dla faceta ryczy, mówi, skąd wiesz, że go boli brzuszek? Bo jak go boli ucho, to płacze inaczej. To płacze inaczej. Kobieta słyszy ciszę. Mąż z żoną siedzą w pokoju, dzieci jest cisza. Facet mówi, nareszcie cisza, Jezu, jaki spokój. Żona mówi, tam się coś złego dzieje. Oj, ty zawsze panikujesz, że tam się coś złego dzieje. Wchodzą do pokoju, a dzieciak już nożyczkami manipuluje przy oku. Kobieta to wyczuje, my faceci tego nie wyczujemy. Dlatego to jest pierwsza, relacje, jeszcze raz relacje, no i piękno. Drogie panie, kobieta została stworzona w ogrodzie Eden. I ja stąd widzę, kto został stworzony w ogrodzie, a kto został stworzony poza ogrodem. Pani ma niebieski szaliczek, pani ma czerwoną kurtkę, pani ma pasemka, pani ma kolczyki, a my faceci, sorry, ale taka sama tonacja, nic nowego. Jeszcze ja tu jestem z księżmi jakoś inaczej ubrany, a poza tym to nic się nie wymyśli. Kto idzie w kwiatach do ołtarza, z bukietem kwiatów, ta, co została stworzona w ogrodzie Eden? I jak to Pan Bóg wymyślił? Waszą siłą, błagam, zapamiętajcie, to jest piękno. Pan Bóg wymyślił to tak. Kobieta jest piękna. Kobieta nie idzie do świata, kobieta chce świat przyciągnąć do siebie. Ona se usiądzie na tarasie i nagle z wszystkich stron pojawiają się panowie. Ściąga, ona nie chodzi. To kobieta siedzi na balu, mężczyźni podchodzą i proszą ją do tańca. I jej piękno ma ściągać. I jej piękno ma mężczyźnie dawać siłę. Pamiętam, pracowałem w parafii w Otwocku. Pewnego dnia widziałem młody kościelny, rozebrany do pasa, młody chłopak po wojsku, muskulatura nieprawdopodobna, rąbał drewno. Tak miał na godzinę rąbania drewna. Przyszły trzy studentki, zatrzepotały rzęsami. To drewno porąbał w kwadrans. Potem zaczął rąbać pieniek do rąbania drewna. A jak zaczął rąbać kulę ziemską, to mówię, weź się uspokój, a wy idźcie do domu, nie widzicie, co się dzieje. Drogie panie, jak to pięknie działa. Jak my jesteśmy gdzieś na pielgrzymce, księża sobie stoimy i nagle przyjdą młode siostry zakonne. Nam się kawały przypominają. Szarmanccy się robimy, może siostrę podwieźć, a może siostrę komputer kupić, no w ogóle wszystko. Piękno porusza. Idźcie do galerii, do jakiejkolwiek galerii sztuki. W Budapeszcie, w Helsinkach, w Warszawie. Zobaczycie mnóstwo obrazów. Kobieta leży na sofie. Ona jest piękna, ona ma kwiaty we włosach, ona jest nieraz naga, to jest akt. A na palcach jednej ręki, dwóch rąk policzycie obrazy w galeriach sztuki, że facet leży na sofie. A jak facet leży na sofie, to ma się ochotę powiedzieć, stary, weź się za jakąś robotę. Ponieważ kobieta zmienia w istocie świat swoim pięknem. Dla was faceci pobudują rakiety, domy, armaty, łodzie podwodne. Dla was wszystko zrobią dla piękna. A facet zmienia świat aktywnością, nie pięknem. Aktywnością. Wy kobiety robicie wszystko, co robicie jest piękne. Tylko uwaga, o co idzie. I teraz szatan o tym doskonale wiedział. Piękno kobiety, siła faceta. I co trzeba zaatakować, żeby zniszczyć małżeństwo? Piękno kobiety, bo to jest źródło. Więc co robi szatan w ogrodzie Eden? Idzie do Ewy i mówi, Ewo, ja teraz będę nie mówił dosłownie, nie cytował Biblii. Ewo, Bóg ci nie dał jednego drzewa, owoców z jednego drzewa, tak. A widzisz? Gdybyś była piękna, Bóg by ci dał wszystko. Drogie panie, wy chcecie mieć wszystko. Żadna z was nie pójdzie na układ, że mąż powie, kochanie, kocham cię, chcę z tobą wziąć ślub. Pozwolisz, że raz do roku spotkam się na dwa dni z moją byłą dziewczyną? Ja ci dam byłą dziewczynę. Ja ci dam naszą klasę. Już ja cię przyuważę, z kim ty tam rozmawiasz. Kobieta chce być tak piękna, że ja ci wystarczam. Ja jestem wszystkim dla ciebie. I kiedy jest tak piękna, mężczyzna się nią zachwyca do końca, oddaje wszystko. I wtedy przychodzi szatan, mówi, ty nie jesteś piękna. Ty nie jesteś piękna. Jak kobieta to łyknie, to co zaczyna robić? Boi się, że mąż się nią nie zaopiekuje, że mąż nie będzie o nią walczył, że nie będzie jej ochroniarzem, bo nie jest nią zachwycony. I co wtedy trzeba? Trzeba mieć oko na faceta. Tak jak Ewa zaczyna drygować mężczyzną. Chodź tu Adam, masz tu jabłko Adam, zjedz to jabłko Adam i Adaś już chodzi jak na sznurku. Drogie panie, waszym ogromnym zadaniem jest troska o piękno. Mi nie chodzi tylko o makijaż, o sukienkę, chociaż to też. Proszę mi wierzyć, ja nie chcę wyciągać zbyt daleko idących wniosków, ale bardzo często kobiety, które do mnie przychodzą mówić o rozbitym małżeństwie, są bardzo zaniedbane. Bardzo zaniedbane. Jakieś dżinsy, traktory, golfy, włosy tłuste. Ja nie chcę to od razu tam się za dużo wtrącać. Ale mam nieraz ochotę powiedzieć, jak pani się tak ubiera od 20 lat, to coś jest nie tak. Coś jest nie tak. Ale tu chodzi o większe piękno. Proszę Państwa, piękno jest w oczach. Dzisiaj świat sprostytuował piękno. Dzisiaj świat mówi, kto to jest piękna kobieta? Piękna kobieta to jest kobieta atrakcyjna erotycznie. O, modelki są piękne, aktorki są piękne. To jest kłamstwo. Oczywiście piękno się wiąże z atrakcyjnością erotyczną, ile tak można powiedzieć, ale piękna kobieta może mieć 80 lat. I ona jest piękna, ja Państwu powiem prowokująco. Ja znam 80-latki, które są bardziej piękne od 20-latek szczupłych z nogami do samej ziemi, bo ta 20-latka się ciągle boi, że ona to straci, tą urodę. Że przytyję 5 kilo, Jezus Maria, co się stało? 5 kilo przytyłam, że się zestarzeję, tu mi się zmarszczka pojawiła, tu mi coś wyskoczyło, byłam z facetem, on jakoś krytycznie na mnie spojrzał. A kobieta 80-letnia potrafi mieć taki pokój w sercu i być taka łagodna, taka dobra. Na Boże Ciało, jak jest procesja centralna na krakowskim przedmieściu, wychodzą te stare warszawianki, zakładają swoje kapelusiki słomkowe, rękawiczki długie. Jak my księża idziemy w procesji, to one do nas machają. Powyżej 80 już wolno odmachać. Ale one są przekobiece. Proszę mi wierzyć, się do takiej babci przytulił, nieraz się przytulałem w szpitalu czy coś. To jest super kobieta. To nie jest atrakcyjność erotyczna. I o to piękno, drogie panie, trzeba dbać. O to piękno duchowe, żeby być piękną kobietą. Szatan będzie mówił, beznadziejna jesteś, gruba jesteś, głupia jesteś, wszystkie koleżanki są ładniejsze. I jeśli to łykniesz, pierwsza oznaka, zaczynasz rządzić facetem. Mój kolega ksiądz chodził kiedyś po kolędzie i wszyscy w bloku go pytali, czy ksiądz już był pod 19. Nie byłem. To ksiądz idzie pod 19. Więc on tak, następne mieszkanie, a pod 19 ksiądz był? Tam jest trudna sytuacja. I wszyscy go nastawiają na tą 19. No w końcu stanął przed drzwiami 19, zastukał, otwiera kobieta. Ksiądz mówi, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków, amen. Czy mogę wejść? Oczywiście. Czy może się pomodlimy? Życzę sobie tego. Więc pomodlili się. Czy Państwo jesteście szczęśliwym małżeństwem? Bardzo, ale ja Pana pytałam. Ale ja mówię, że bardzo. Przysiędza, tajemnica naszego małżeństwa jest taka. Ja się modliłam o dobrego męża. To mam dobrego męża. On się nie modlił, to ma jak ma. Drodzy Państwo, jest to śmieszne te nasze, ale proszę mi wierzyć, to jest dramat, bo to rodzi tragedię. Bo to rodzi tragedię. Ile razy widziałem, wchodząc właśnie po kolędzie, chodź no tutaj, przywitaj się z księdzem. którą koszulę włożyłeś? Ja mówię, dlaczego pani wysadza w powietrze swój własny dom? Przecież pani mąż jest powołany do tego, żeby być kapitanem na okręcie. Jeśli nie będzie przez panią jakoś podziwiany, szanowany, to ta rodzina się rozpadnie. On się kiedyś wkurzy, on se znajdzie taką panią, co mu powie, jesteś genialny. I potem jest latanie do księdza, niech ksiądz ratuje moje małżeństwo. A kiedy pani pochwaliła męża? Przed ślubem ostatnio. Potem się rozpada małżeństwo, proszę mi wierzyć. Proszę państwa, jeśli chodzi o szacunek u dzieci też, bo dzieci też często na to patrzą. Drogie panie, oto powtarzam, poniżanie męża, poniżanie, dyscyplinowanie go jest podcinaniem gałęzi, na której się siedzi. To się nie opłaca. Często jak się rodzi dziecko, to dziecko od razu wie, która to jest mama. Mama tuli, głaszczy, już słyszy, zna głos mamy, zapach mamy, piersi mamy, no dziecko. Ale jak nie wie, który to jest tata, jak w domu jeszcze jest jakiś starszy braciszek, wujek, dziadek, to dziecko nie wie, który to jest tata. Która kobieta najważniejsza, to on wie. I trzeba to pokazać. Trzeba pokazać dziecku, że tu jest jeszcze mężczyzna, który jest ważny. Proszę mi wierzyć, księdza opowiadali w diecezji, chyba gdzieś tam opolskiej, czy wrocławskiej, że szli na z pielgrzymką, i to jeszcze byli klerycy. I zostali przez jakąś rodzinę zaproszeni na obiad. Zapraszamy księżę. No to weszli do pokoju stołowego, stanęli wokół stołu, pomodlili się i usiedli. I przychodzi chłopak, syn gospodarzy, 3-letni, do takiego księdza, co sobie usiadł tutaj na końcu stołu, mówi, tu się nie siada, tu siedzi tata. On wstał, przeprosił, zmienił miejsce, przyszedł tata, przywitał się z klerykami, tata jeszcze raz poprowadził modlitwę. Chłopcy zapytali synowie, tato, czy możemy porozmawiać z księżmi? Proszę bardzo, możecie rozmawiać. Ale proszę państwa, w tymże samym domu, o ile dobrze pamiętam, jeden z księży, jak była burza po obiedzie, stanął sobie w oknie. Otworzył okno, te pioruny walą, deszcz pada i chłopczyk mały podszedł. On mówi, a ty się nie boisz burzy? Nie, bo tata jest w domu. Tata jest w domu. Drogie państwo, kiedyś mi jedna pani opowiadała, że jej mąż przyszedł bardzo pijany z pracy. To nie był alkoholik, to był incydent. No coś się zdarzyło, no coś mu zaszkodziło, nie wiadomo co. Proszę księdza, jak ja się namęczyłam, żeby moi synowie nie widzieli pijanego ojca. Idźcie do pokoju, uciekajcie do pokoju, chodź tutaj, ja go taszczę do tej łazienki, tu go z buty mu zdejmuję. A wy idźcie, tata się źle czuje, żeby dzieci nie zobaczyły pijanego ojca, bo dla nich to jest wstrząs. Ile kobiet robi odwrotnie. Chodźcie, chodźcie dzieci, zobaczcie, patrzcie, o, to jest wasz tata. Zapamiętajcie sobie dobrze. Proszę państwa, to jest samobójstwo. Dla syna ojciec to jest Bóg. Bóg, Bóg. I dlaczego wielu ludzi nie może uwierzyć w to, że Bóg robi cuda? Bo im tata w dzieciństwie nie robił cudów. Tata zbudował rakietę, tata naprawił rower, tata uruchomił silnik spalinowy. Dzieci mówią, Jezu, ten tata to jest Bóg, on wszystko umie. I wtedy jest łatwiej wierzyć w Boga takim dzieciom wychowanym w takim domu. Więc trzeba pokazać. Natomiast dzisiaj często się mówi, wracam do tego przykładu, że ten chłopiec powiedział, tutaj się nie siada, tu siedzi tata. Dość często dzisiaj miejsce ojca w rodzinie to jest w kuchni, na lodówce, tak oparty, jedną ręką je i, jak to się mówi, utylizuje odpadki z zeszłego tygodnia. Ale proszę mi wierzyć, kiedyś mi pan, jeden z panów duszpasterzy rodzin z diecezji siedleckiej powiedział, niech ksiądz to mówi zawsze i wszędzie kobietom. Mąż jest ważniejszy od dziecka. Oczywiście dziecko sobie nie da rady, na początku trzeba się nim opiekować, ale mąż jest ważniejszy. Dlaczego? Z mężem masz sakrament, z dzieckiem nie masz sakramentu. Mężowi ślubowałaś miłość do końca, dziecku nie. Dziecko z domu odejdzie, mąż zostanie. Z dzieckiem będzie zawsze jako tako, z mężem niekoniecznie. O miłość do męża trzeba dbać. Tylko, drogie panie, z mężem się trudno układa. Dziecko jest łatwo urobić. Matka dziecko łatwo urobi pod siebie, że będzie mu pieścić, go głaskać. Gdzie mama wie, jaki budynek lubi syneczek, jakie lubi kluseczki. I dzieciaka przekabaci na siebie. Z facetem jest sprawa trudniejsza. Tam się budynkiem sprawy nie załatwia, ani kluseczkami. Poza tym, jak mi to opowiadała jedna pani, wie ksiądz, to trzeba przyznać szczerze, jak my jesteśmy z dzieckiem cały dzień i to dziecko pieścimy, karmimy, to Boże, ile to pieszczot. To dziecko się pierś mamy, przytula się, mamy łapie za kolana, rączką po buzi. Ona jest tak wypieszczona przez cały dzień przez to dziecko i chłop przychodzi wieczorem i do żony się chce przytulić. A ono, gdzie te łapy? Już mam dość pieszczot. Ja się cały dzień się pieszczę z dzieckiem. A no to on chce dziecko wziąć na ręce. Gdzie te łapy? Brudne masz, pobrudzisz, ono już jest wypudrowane. Drogie panie, dziecko musi znać zapach ojca. Nawet z ojca spoconego, nawet tego ojca, który wrócił z warsztatu czy z pola, musi znać zapach. Tak się uczy swojego ojcostwa, męskości swojego ojca. Drodzy Państwo, te pytania, może jeszcze raz. Pan Jacek Polikowski kiedyś młodzieży zadał pytanie. Kto ma lepszy umysł, chłopaki czy dziewczyny? Dziewczyny mówią my, chłopaki mówią my. Pan Jacek Polikowski mówi, lepszy umysł mają chłopaki. Chłopaki mówią hurra. Lepszy umysł mają chłopaki do tego, by być ojcem. A kobiety, żeby być matką. Proszę Państwa, dziś jest ogromna moda na to, żeby było wszystko wymiennie. Ja gotuję, drogi mężu, w poniedziałki, środy, piątki. Ty gotujesz we wtorki, czwartki i soboty. Raz sprzątasz ty, raz sprzątam ja. Raz się ty zajmujesz dziećmi, raz ja. Powtarzam, taka wymienność jest możliwa. Mąż ugotuje obiad, mąż przewinie dziecko i powinien to zrobić, kiedy żona jest skonana. Ale że my z góry zakładamy, że jesteśmy identyczni, to pan Jacek Polikowski się śmieje, że to tak jakby w połowie lotu samolotu stewardessa siada ze sterami, a kapitan roznosi kawę, no bo musi być porówno. Proszę Państwa, sięgamy tu absurdu. Ja chodzę po Starym Mieście, jak Państwu mówię, patrzę nieraz na te młode dziewczyny ze Straży Miejskiej. Śliczne, przystojne dziewczyny, blondynki, włosy mają spięte, a nieraz i rozpuszczone na tym mundurze. To fajnie wygląda i nie wierzę własnym oczom. Chodzi taka kobieta i ma półmetrową pałkę u boku, gaz łzawiący i kajdanki. Proszę Państwa, do czego doszło? Faceci siedzą na Starym Mieście i piją żywiec, a trzy kobiety chodzą dookoła i pilnują, żeby im się nic nie stało. Ja może grzeszę pychą i kiedyś mnie Pan Bóg pokara, ale ja bym chciał zobaczyć, jak ta kobieta tą pałką mnie obezwładni. Może mnie kiedyś obezwładni i dostanę po głowie. Ale na litość boską, zawsze było odwrotnie. To faceci chodzili, a kobiety sobie piły cappuccino, herbatę i gadały, oczywiście z dziećmi się bawiły. Usłyszałem to na własne uszy z 3 lata temu. 6 rano, program 3 wiadomości. Proszę Państwa, wielki sukces. Kodeks pracy dopuszcza już kobiety do pracy w kopalni na dole. Jakiś absurd. Nie bójcie się, drogie panie. Naprawdę jesteście stworzone do tego, żeby mieć faceta, nie któremu dorównacie, że ja mam być jak mężczyzna. Jest to pytanie, kto rządzi w domu? To jest najgłupsze pytanie, jakie może paść, ale spróbujmy je podjąć. Proszę Państwa, odpowiem pytaniem na pytanie. Jeśli się spotyka dwóch prezydentów, Miedwiediew i Kaczyński, no jak się spotkają, Sarkozy i Merkel, to kto tam rządzi tym spotkaniem? Kto tam decyduje o tym spotkaniu, tak tu, kto ma stać, ile trwać? Ktoś powie, prezydenci. Niekoniecznie. Ochroniarz. Taki pan ze słuchawką w uchu. On przesunie krzesło, on zasłoni z kotary, on powie, proszę jeszcze nie wchodzić, bo musimy sprawdzić. On może powiedzieć, nie będzie żadnego spotkania, jest sytuacja niebezpieczna. Jak papież odprawia mszę świętą, to kto jest najważniejszy przy ołtarzu? Ktoś powie, papież, a nic z tego. Ceremoniarz. Ojcze Święty, proszę usiąść. Ojcze Święty, proszę wstać. Kiedyś mieliśmy taką sytuację ciekawą. W katedrze warszawskiej ksiądz prymas odprawiał liturgię Wielkiego Tygodnia. Ceremonia stał na środku kościoła i księdzu prymasowi się modlitwy pomyliły. I ceremonia, zwykły ksiądz do księdza prymasza mówi stop, stop. Ksiądz prymas się przestraszył, podszedł do niego. Nie te modlitwy, eminencjo, te modlitwy. Proszę Państwa, kto rządzi w domu, mężczyzna czy kobieta? Kobieta jest ważniejsza, bo przez nią przechodzi życie. Kobieta jest subtelniejsza. Proszę zwrócić uwagę. Wszystko to, co jest subtelne w naszym organizmie, dostało ochronę. Tkanka mózgu, bardzo delikatna i subtelna. Mamy czaszkę. Przecież gdyby nie czaszka, wszyscy bylibyśmy już psychicznie chorzy. Od uderzeń w mózg. Mamy serce, mamy płuca i mamy kości. Kobieta jest subtelna i piękna i delikatna. I dlatego musi mieć kości, musi mieć czaszkę i płuca i żebra. I dlatego dostaje faceta. Dzikiego, nieokiełzanego, tego, który mają bronić ją i dzieci. I dostaliśmy, proszę Państwa, wszystkie pryncypy. Nie jesteśmy tacy sami. Ja zawsze z rozbawieniem opowiadam to, jak ja przeżywałem to, że kobieta nie jest równa mężczyźnie i mężczyzna kobiecie. Jak nieraz się zdarzało w moim dzieciństwie, że mama gdzieś wyjeżdżała i tata mnie kąpał. Jezu, ojca paluchy rozsadzały moje uszy i mój mózg. Tata był chropowaty, twardy, nie pachniał, jak mnie mama myła. Ty jej paluszki, mama była miękka, mama miała długie włosy, mama pachniała perfumami. Tata jak mi śpiewał kołysanki, śpi, syneczku, śpi. To ja całą noc nie mogłem spać. Mama jak zaśpiewała kołysankę, ja od razu zasypiałem. Drogie panie, nie jesteśmy identyczni. Ale to nie znaczy, że wy jesteście gorszego gatunku. To my, faceci, mamy się wami ochraniać. Mamy być ochroniarzami. My, księża, też mamy was bronić. Wiele kobiet jest zamkniętych w wieży, bo właśnie słyszało w dzieciństwie, jesteś brzydka, beznadziejna, bo jeszcze brat molestował, ojciec powiedział, nikt cię nie pokocha, jesteś beznadziejna. I te kobiety są zamknięte w wieży. I my mamy was wydobywać z tych wieży. Oddawać za was życie. Tylko no niestety z tym są kłopoty. Z tym są kłopoty, proszę Państwa, bo panowie od kilkuset lat nie mają dobrych notowań, bo ich sytuacja jest trudna. Żeby to zilustrować jakimś obrazem, co jest coś oczywiste, mój kolega opowiadał, że jego znajomi kupili sobie psa wilczura. Piękny wilczur, tak? Tylko ta, po trzech dniach ta pani pogłaskała coś tego wilczura nie tak. I on się wściekł i rzucił się na swoich właścicieli. Oni się salwowali ucieczką do garażu. Sytuacja nieciekawa, siedzą w garażu, wilczur wściekły lata, komórki nie mają, do domu 20 metrów, co robić? I mąż mówi do żony, kochanie, słyszałem, że psy nie gryzą kobiet. Ubrał ją w waciak, w rękawice ogrodnicze, bo w garażu były, kalosze jej założył, wypchnął ją i mówi, kryj się za studnią, kryj się za studnią. Drodzy Państwo, dzisiaj bardzo często się tak sytuacja odwróciła, że to kobieta jest ochroniarzem mężczyzny. Że facet często mówi, to co my teraz zrobimy? Przyszedł do mnie facet, mówi, proszę księdza, żona mnie wyrzuciła z domu. Jak to pana wyrzuciła z domu? Powiedziała, wynoś się. I co pan zrobił? Wyniosłem się. Ja mówię, proszę pana, to jest pana dom. No mój dom. Proszę pana, to pana powinien grom, komandosi stamtąd wynosić. Pan się powinien parapetu złapać. Jak ktoś może pana wyrzucić z pana domu? Ale facet miał nieczyste sumienie. Tu jest źródło słabości naszej. Proszę państwa, konfesjonał jest super gabinetem kosmetycznym. Wychodzimy z czystymi oczami. I konfesjonał jest miejscem, gdzie odzyskujemy siłę. Czyste sumienie. Dopóki, dlaczego żony? Żony ciągle przypominają facetom grzech. Nie wszystko oczywiście, ja tu generalizuję, przepraszam za to z góry. Żeby był słaby. A upiłeś się, a wtedy żeś mnie zostawił na Sylwestra? A co było z tymi kolegami? Pojechałeś do Belgii, 3 dni cię nie było? Bądź winny. I drodzy panowie, co trzeba zrobić? Powiedzieć, przepraszam cię, idę do spowiedzi, wyspowiadałem się i proszę mi do tego nie wracać. Jestem czysty, rozumiesz? Nie ma tego grzechu w Belgii, tego pijaństwa. Jestem czysty. I wiele pań się bardzo tego boi. Po cichu mówią, niech się ten mąż choroba raz na miesiąc mi upije. Będę miała materiał na niego. Proszę mi wierzyć. Dobrze znaleźć... Ubecja chciała kogoś usadzić, co robiła? Znajdźcie mi coś na niego. Znajdźcie mi coś na niego. 40 czy 60% żon alkoholików w Szwecji nie chce, żeby mąż przestał pić. To jest tragedia. Ona rozpacza. Mąż pije. A w duchu jakby tak przestał pić, to co ja zrobiłam w życiu? Dlaczego pani jest zaniedbana? Bo mąż pije. A dlaczego bałagan w domu? Bo mąż pije. A dlaczego dzieci są źle wychowywane? Bo mąż pije. A dlaczego pani nie chodzi do kościoła? To nie ma sensu, bo mąż pije. Jak on by przestał pić? Proszę mi wierzyć. Dlatego Jezus pytał, chcesz być zdrowy? Ktoś powiedział, Panie Jezu, po co ty pytasz? Każdy chce być zdrowy. Nie każdy chce być zdrowy, proszę Państwa. Opowiadano mi o panu, który spotkał znajomych, chorował wiele lat, mówi, słuchajcie, zapisałem się na pielgrzymkę do Lourdes. Tak, jedziesz do Lourdes? Świetnie, dobrze, to cię Matka Boża uzdrowi. Jak cię Matka Boża uzdrowi, wrócisz do Warszawy, odnowisz mieszkanie, bo jest zdrowy, postawisz kolację nam dobrą, kupisz wódeczkę dobrą, wpadniemy do ciebie. Co? Jak mnie Matka Boża uzdrowi, to będę musiał odnowić mieszkanie? Postawić wam kolację? Kupić wam dobrą wódeczkę? Poleciał się, wypisał z tej pielgrzymki. A po co, jakie to wygodne być chorym? Otóż, panowie, pamiętajcie, trzeba odzyskać siłę przez czyste sumienie. I powiedziałem, że panowie zawodzą. Drodzy panowie, w największym skrócie, jak się urodzi zajączek, to na 100% będzie zajączkiem. Będzie jadł kapustę, trawkę i będzie kicał po polu. Jak się urodzi wilk, to na 100% będzie wilkiem. Mięsożerny, niebezpieczny, groźny. Jak się urodzi chłopak, nie wiadomo. Może być zającem, może być wilkiem. Nie wiadomo. Od czego to zależy? Jak go ukierunkuje się w rozwoju? Kto ma ukierunkować? Ojciec i jeszcze raz ojciec. Chłopcu musi być nadane imię. Chłopiec musi przejść akt inicjacji. W największym skrócie. Drodzy panowie, chyba każdy z nas został w dzieciństwie dosłownie albo w przenośni pohańbiony. Ja pamiętam, jak ja po podwórku uciekałem, a goniłem je psy. Ja płakałem, zwiewałem, sąsiadki mówiły, mały Piotruś, jak się piesków boi. Była to dla mnie hańba, bo ja facet chcę być silny i wielki, a one się wszyscy ze mnie śmiali. I jestem przekonany, że w kościele są panowie, którzy coś takiego przeżyli. Sikałem się na WF-ie, nie przeskoczyłem przez skrzynię, wyśmiali mnie tutaj, ojciec mi w goły tyłek dał przy wszystkich, cała klasa mnie wyśmiała, dziewczyna mnie wyśmiała i to dla nas jest hańba. My tracimy siłę, stajemy się zającami i teraz to trzeba zrobić. Musi przyjść facet do takiego zhańbionego chłopca i powiedzieć: synku, wyśmieli cię, skompromitowałeś się, bo każdy z nas jakiś dzieciakiem się skompromituje, bo nie ma siły, żeby sobie dać radę ze światem. Teraz tata przeprowadzi cię przez cierpienie, będzie cię kontrolował, nie bój się, tatuś jest z tobą, pójdziemy w góry, pojedziemy nad morze i tata ci nada nowe imię. Już nie mami synek, siuś majtek, tylko przejdziesz przez góry z ojcem. Jak wrócimy do schroniska, to ci ojciec kupi zegarek, to zrobimy sobie zdjęcie i będziesz, synu, żołnierzem, komandosem, odważny, męski. Drodzy panowie, drogie panie, gdzie leży tajemnica wielu facetów? Nigdy tego nie przeszli. Mają dzisiaj 40 lat, 50, są dyrektorami w banku, są pracownikami, a w środku są małymi chłopcami. I to dlatego nagle dyrektor banku zwiewa z koleżanką z klasy do Sydney. Wszyscy mówią, jaki inteligentny facet. Co on zrobił? Żonę zostawił, dzieci zostawił, bo to był chłopiec, chłopiec. Nigdy nie nada tego imienia i nigdy inicjacji nie przeprowadzi kobieta. Jest w Biblii taka scena, że Rachel rodzi Jakubowi syna, bardzo przy tym porodzie cierpi i umiera i matka nadaje imię synowi, Benoi, syn mojej boleści. Drodzy panowie, który z was by się nazywać syn boleści mamy? I przychodzi Jakub i natychmiast mówi, mój syn się nie będzie nazywał syn boleści, tylko się będzie nazywał syn mojej prawicy. O, to jest imię dla faceta. A dzisiaj kobiety przez kłopoty z facetami, przez to, że przyjmują dzieci, przez to, że odstawiają nieraz facetów, ja znowu generalizuję, nadają imię swoim synom. Jakie imię nadają kobiety synom? Moje serduszko, mój pączuś, moje złotko, jak ładnie kubkę zrobił, no. Proszę państwa, drogie panie, wy jesteście stworzone do bezpieczeństwa. Bezpieczeństwa. John Eldridge w swojej słynnej książce Dzikie Serce pisze, jechał samochodem z trzema synami, chłopcy mali i mama. Chłopcy, jakie byście chcieli mieć samochody? Tato, Jeepa, napęd na cztery koła. Tato, Porsche, 300 koni mechanicznych. Tato, Tira, 25 metrów długości. Mamo, a ty jaki byś chciała mieć samochód? Bezpieczny. Tak, bezpieczny, drogie panie. I to jest wasza wielka zasługa. Wy nie możecie ryzykować. Oczywiście w sytuacjach, kiedy trzeba, to i kobiety ryzykowały. To i kobiety są żołnierzami. Ale normalnie wy jesteście od poczucia bezpieczeństwa. Facet jest od ryzyka. 1 czerwca zawody w ogródku jordanowskim dla dzieci. Chłopcy ustawieni na rowerach. Pani w nauczycielka, chłopcy do biegu, gotowi. Oni wszystko na jedną kartę. Poszli te nogi, pracują na tych pedałach. A pani nauczycielka krzyczy, nie tak szybko chłopcy, nie tak szybko. Drogie panie, wy jednej próby to nie wytrzymacie. Jak będziesz szła z mężem, ze swoim synkiem. I synek będzie tak biegł przed wami 5 metrów. I ktoś go zaczepi. I zaczną się tłuc. Każda kobieta mówi, rozłączyć ich, Boże, biją się rozłączyć. A facet powie, poczekaj, dobrze mu idzie. Niech się tłuką. Chłopak się musi nauczyć bić. Kobieta tego nie przeżyje. Mężczyzna też wkroczy do akcji. Kiedy tamten chłopak wyjmie nóż. Kiedy zacznie kopać go w twarz. Kiedy weźmie jakąś butelkę rozbije. To facet wkracza i rozdziela ich. Ale dopóki się tak tłuką, bezpiecznie, musi się bić. I to imię może dać tylko mężczyzna. Mężczyźnie. To jest, proszę państwa, we wszystkich kulturach świata. Aborygeni, u Żydów. Jaka była rola ojca? Zabrać syna matce, kiedy miał 5-7 lat. U aborygenów ojciec przychodził w nocy z wujkami, brał chłopaka z pościeli, matka płakała, zostawcie mi moje dziecko, ale ona wiedziała, że tak będzie i czekała na ten moment. Dzieciak też płakał, ja się boję, ale był cały podekscytowany, faceci po niego przyszli. I prowadzili go do lasu, tam on musiał wejść na drzewo, tam upolować jakiegoś zająca, przejść gołymi nogami, wracali, mówili, on dostaje nóż, miecz, skórę, to już nie jest chłopiec, to jest facet. Drogie panie, tu jest tajemnica alkoholizmu wielu mężów. On jest chłopiec. Można gadać. I wy w domu, my w konfesjonale, no zmień się, no nie pij. To tak jakby komuś, kto ma połamane nogi, mówić, stary, skocz na giewont, no. Weź się w garść, skocz na giewont. To trzeba dojrzeć wewnętrznie. A jak to imię zmienić? Bóg zmienia imiona. Po to jest duszpasterstwo facetów, ono się dopiero rodzi, ale już jest, żeby zmienić imię. Z pimpusia na twardziela, żeby facet uwierzył w swoją siłę. Ze złotka na właśnie żołnierza. Proszę państwa, to cały czas działa. Przecież wy, którzy macie dzieci, synów, wy to widzicie. Mój kolega znajomy opowiadał, ma synów, przychodzi nieraz przychodzi nieraz z pracy, spóźni się, żona mu odgrzewa obiad, je jakiegoś tam schabowego, synowie się zlatują i w talerz ojca. Tata, dobry ten schabowy? No dobry, daj kawałek. On mówi, Marzena, no co ty im jeść nie dajesz? No co oni tacy wygłodzeni? A tam wygłodzeni przed chwilą nie mogli skończyć obiadu. Oni chcą jeść to, co je ojciec, bo ojciec jest silny. U aborygenów ten ojciec, który dokonywał inicjacji syna, nacinał mięsień tu, gdzie facet ma siłę. I mięśniem smarował, krwią, przepraszam, z mięśnia, z siły, smarował usta syna. Co to znaczyło? Do tej pory karmiła cię mama mlekiem. Teraz ja cię będę karmił siłą i mocą. I na tym to polega. Pamiętam, że na koniec wspomnę, pozwolę sobie wspomnieć mojego ojca, który, proszę Państwa, notabene zostawił mi pamiątkę jedną, już nie żyje od kilkunastu lat, ranę. Pamiętajcie, drogie panie, dla faceta największą dumą jest rana. Facet uwielbia wyjść na boisko, grać mecz z omandazowaną nogą. Kobiety patrzą, on cierpi, idzie taki. Mi ojciec kiedyś przez druty przesadzał w Otwocku i mam ranę do dzisiaj nad kolanem. Najpiękniejsza pamiątka. Ojciec się tam nie bał jak mama, tylko od razu przez druty, synku, kolczaste walimy. Sami pamiątki. Ale do czego zmierzam? Mój tata pracował w biurze i kiedy szedł do pracy, mama mu robiła kanapki. Wrzucał je do teczki, tylko nieraz był taki dzień, że nie miał czasu ich zjeść. I cały dzień, lipiec, 30 stopni ciepła, nosił te kanapki w torbie. Państwo domyślacie się, jak te kanapki wieczorem wyglądały. Jeszcze mój ojciec palił papierosy sporty, więc torba była cała w tytoniu. Te kanapki się tak oblepiły jak w jakiejś panierce w tym tytoniu. I jak ojciec wracał wieczorem z pracy, to mama mówiła, że coś te kanapki przyniosłeś z powrotem, no trzeba to pokruszyć, gołębiom to dać. A ojciec mi wołał, mówił, Piotruś, chodź no tutaj, chodź no Piotruś. Chcesz wojskową kanapkę? Proszę Państwa, ja smak tych kanapek przesiąkniętych tytoniem pamiętam do dziś i proszę mi wierzyć, za wojskową kanapkę oddałbym wszystkie obiady w Sheratonie i w Mariocie. I do końca pamiętam, to było moje właśnie pasowanie na mężczyznę. Ojciec mnie podpuszczał, ale to było pasowanie na mężczyznę. Ile razy się przychodzi po kolędzie, pani tam coś szykuje... Proszę księdza, kupiłem synowi ciężarek. Dobrze, pokaż księdzu, ile podnosisz. No to on raz, dwa, trzy. Kobieta przychodzi, spocisz mi się z dzieciaku, to przełamiesz się. On idzie do siebie do pokoju, proszę księdza, niech ksiądz patrzy. I dalej podnosi. Żebym ja go pochwalił. Proszę Państwa, jakie to jest ważne. Tego niestety nie ma, bo dzisiaj ojcowie poszli do pracy, wracają o 22 i mają dla syna jeden komunikat. Synku, tatuś jest zmęczony. Tatuś siedzi. Tato, ale zbudowałem fajny czołg. Tato, chodźcie ze mną pobaw spadochroniarzy. Syneczku, tatuś się pobawi z tobą kiedy indziej. Tatuś jest zmęczony. A ojciec może przekląć syna. Ojciec może przekląć. Nie pobłogosławić, nie nadać imienia. To znaczy nadać imię, ale przekleństwo. Kiedyś jeden pan ze swoimi starszymi synami pojechał na mecz, wrócił do domu, a jego najmłodszy synek jednym paluszkiem grał na pianinie. On zdjął płaszcz po tym meczu, popatrzył na tego małego syna i powiedział, ty pedale, że on tak na tym pianinku grał. On zamknął to pianino, więcej do instrumentu nie usiadł, przez lata nie mógł się pozbierać. Ojciec może przekląć syna. Nie znam cię, nienawidzę cię, nie kocham. Ojciec może przekląć córkę. Albo nic nie powiedzieć. Bo my, patowie, chodzimy ciągle z pytaniem do facetów, kim ja jestem. I do facetów chodzimy z tym pytaniem. Właśnie po pochwałę. I kiedyś jeden chłopiec pisał do ojca listy, bo ojciec się zamykał ciągle w pokoju, bo był dziennikarzem i pisał jakieś tam felejtony. I chłopak pisał listy i wkładał ojcu przez szparę pod drzwiami. Tato, tato, chodź do mnie na chwilę, pobaw się ze mną. I kończy się to wspomnienie. Nigdy od ojca nie dostałem odpowiedzi. Ani że tak, ani że nie. Po prostu ojciec był jak głaz milczał. I wielu mężczyzn jest bezimiennych. I dlatego, drogie panie, się nie sprawdzają. I dlatego wy przejmujecie inicjatywę, bo jesteście na co dzień silniejsi od nas. Ale to jest błędna zasada. I błąd. Trzeba wrócić na swoje miejsce. Mężczyzna z kapitanem na okręcie jest gotowy oddać życie za kobietę. Jest silny, twardy, mocny i stanowczy. A kobieta go wspiera nie tylko w tym, że on mówi piwo, skarpetki mi upiesz i koszulę. Ona go wspiera w sprawach, kiedy on oddaje za nią życie. To wtedy go wspiera. Kobieta jest stworzona, jest w Piśmie Świętym napisane, jest pomocnikiem, ale powtarzam, nie pomocnikiem od zrobienia zupy na zachciewajkę. Tylko facet dla mnie oddaje życie i ja mu będę służyć. I ja go będę wspierać. Tak wymyślił to Pan Bóg i śpiewamy teraz, proszę Państwa, pójdźmy wszyscy do stajenki, to mi się tak nieraz nuci. Wróćmy wszyscy z powrotem do stajenki, wróćmy do Jezusa, wróćmy do katechizmu, wróćmy do tych spraw biblijnych, a naprawdę więcej wina, bo dzisiaj mamy kanę galilejską, więcej wina i szczęścia będzie w naszym życiu. Dziękuję serdecznie, szczęść Boże. Prowadzi firmę detektywistyczną. I on ciekawą rzecz powiedział. Najczęściej ma sprawę zdrada męża, zdrada żony. Ma za zadanie znaleźć kochanka tej drugiej strony. I mówi, jak przyjdzie facet i mówi, panie detektywie, moja żona się z kimś spotyka, niech pan ich wytropi, to on się często popłacze, wie pan, bo jestem taki samotny, żona mnie zostawiła i w ogóle. Kobieta jak przychodzi, to mówi, masz go pan znaleźć. A jak ja znajdę, to ona mówi, gdzie oni się spotykają? Ja pani nie mogę tam zabrać. Mam je pan tam zawieźć, ja tylko zobaczę, gdzie oni się spotykają. I on ją wiezie, to kobieta stuka do drzwi, mąż otwiera zaskoczony i jest od razu prawy sierpowy. Tam nie ma, kochanie, wyjaśnijmy sobie jakieś sprawy. Panowie, pamiętajcie o jednej zasadzie. W piekle nie ma tyle nienawiści, co w sercu zdradzonej kobiety. W piekle nie ma tyle nienawiści. I teraz kto ma nam powiedzieć, więc dlatego nie mamy tych reguł, zasad tej rozdzielności takiej stuprocentowej, ale powtórzę, fatalnie jest, kiedy specjalnością mężczyzny są cechy kobiece i fatalnie jest, kiedy specjalnością kobiety stają się cechy męskie. A kto nam ma powiedzieć, jacy my mamy być? Niektóre kobiety mówią, a to wcale nie jest cecha męska, to jest właśnie cecha kobieca i tak dalej. Proszę Państwa, no my chrześcijanie czytamy Biblię i tam jest wszystko opisane, jak nas Pan Bóg wymyślił, jak nas Pan Bóg stworzył. A On to stworzył genialnie. I świat dzisiaj to bardzo psuje. Ludzie od siebie odchodzą, od tego pierwowzoru Bożego i bardzo z powodu tego cierpią. Wyczytałem kiedyś jeszcze jedno zdanie. Ludzie się nie znają i z tego powodu bardzo cierpią. Nie wiedzą, kim są, kim mają być. Pytam nieraz kobiet, świat mówi, kobiety pytają świata, co to znaczy być kobietą? A świat mówi, jak to, co to znaczy być kobietą? Masz być jak facet. Pić jak facet, kląć jak facet, jeździć samochodem jak facet, być stanowcza jak facet, obsługiwać komputer jak facet. Ale mądra kobieta mówi, ja nie chcę być jak facet. Co to znaczy być kobietą? Mądrą. Proszę mi wierzyć, proszę Państwa, księża to są takie istoty, co chodzą jednocześnie w spodniach i w sukience. Więc my jesteśmy neutralni, prawda? Ja to niczej strony. Ale proszę mi wierzyć, że wiele kobiet się tak boi, że w kościele są, masz tylko gotować obiadki, masz haftować, masz tylko właśnie filmy miłosne oglądać. Nie, proszę Państwa, jak dzisiaj byliście na mszy? Jak Maryja rozmawiała ze sługami? Maryja nie powiedziała, drodzy słudzy, gdyby Jezus was o coś poprosił, to miałbym taką skromną prośbę, gdybyście byli łaskawi, ewentualnie tą wodę nalać do tych stągwi. Maryja rzekła do sług, zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie. Krótka piłka, koniec, kropka. Maryja potrafi być bardzo twarda. Maryja potrafi być bardzo zdecydowana. Kościół wcale nie lansuje tak. Jeszcze niektórzy rozsiewają takie kłamstwa, jak cię mąż zdradza, to mu wybacz. Jak pije, to wiesz, módl się za niego. Jak się módl, to się módl. Jak wybacz, to wybacz. A jak daj w zęby, to daj w zęby. A jak dzwoni na policję, to dzwoni na policję. Proszę nie wierzyć w to, co niektórzy ludzie mówią, że księża uczą, tak, że kobieta to ma być pokorna i wszystko ma znieść. Nie, absolutnie. Ma się bronić siebie i dziecko. I są separacja w kościele, też jest. Dlatego powtarzam, to jest bardzo ciekawe pytanie, co to znaczy twarda kobieta, co to znaczy twardy mężczyzna. I szukamy tego w Biblii. I kochani, co nam mówi Biblia? Księga Rodzaju, stworzenie człowieka i od razu mamy wskazówki. Ja byłem księdzem już 20 lat, czy prawie 20, i nie zauważyłem jednej rzeczy. No nie zauważyłem w ogóle. Opis stworzenia człowieka słuchałem wielokrotnie. Adam został stworzony, kiedy nie było jeszcze Ewy. Kiedy świat był dziki, nieokiełzany, kiedy te wulkany dymiły i on został tam wtłoczony, żeby z tym walczyć, kopać te rowy melioracyjne. Biblia mówi, ziemia wymagała jeszcze interwencji i Adam zostaje do tego stworzony i w tym umieszczony. Natomiast Ewa, kiedy zostaje stworzona, już jest Adam. Ona od razu wchodzi w związek. I drodzy Państwo, pierwsza rzecz, nie zmienicie tego nigdy. Facet jest specjalistą od rzeczy, od rozwiązywania problemów. Od siły, od walki. Kobieta jest specjalistką od relacji. Kiedy nieraz jadę na jakieś przyjęcie, zapraszają mnie, no jest, proszę Państwa, początek przyjęcia, faceci sobie idą na jakieś piwko, aperitif, kobiety do kuchni, pomóc tam gospodyni przy sałatkach, to wtedy słuchajcie rozmów, bajka. Faceci o czym? Ile ci pali na setkę? Teraz jak jechałeś do Częstochowy, to słuchaj, ty bierzesz kredyt w PKS-a? Nie, nie opłaca się, słuchaj, to ty przegrałeś sprawę. Słuchaj, masz już Vistę czy siódemkę masz wgraną w komputer? Te sterowniki ci odpalają z tą siódemką, czy ci nie odpalają? U kobiet w kuchni? Beata jest z Marcinem jeszcze? czy zerwali. Słuchaj, a ta córka Ani, ona chorowała podobno, dostała się na te studia. Ludzie, ludzie i ludzie. I teraz, drodzy Państwo, jak my to skrzyżujemy, facet by chętnie z kobietą porozmawiał o problemie. Czy ten telewizor ma proporcje 16 do 4, czy 4 do 8, a ona chce rozmawiać o tym filmie miłosnym. Niedobrze jest, kiedy faceci dają rady kobietom. Taka anegdota, którą mi ktoś przysłał w tym tygodniu. Kobieta pojechała na zakupy, ale 2 kilometry od domu zepsuł się samochód. No zgasł silnik, stanął. Ona wraca do domu, mąż z dziewczyną w łóżku i to z 18-latką. No dramat dla niej, tragedia. I pisze, droga redakcjo, co ja mam zrobić z tym problemem? Facet w redakcji radzi. Niech pani sprawdzi przewody paliwowe. Być może to jest też elektryka padła, że on się tak zatrzymał nagle, ten samochód. I niech pani nie grzebie, tylko jedzie do serwisu. Jesteśmy z różnych światów. Dla nas, panów, to jest walka. Panowie, co było w dzieciństwie? Doskoczysz do sufitu? Rzucisz kamieniem na dach? A przepłyniesz rzekę? A strzelisz na 10 karnych 10 bramek? My się ciągle licytujemy. I czy myślicie, że to się zmieniło? Nie. Ja widzę, jak przed supermarketem panowie zamykają samochody. Proszę Państwa, przede wszystkim zamykają z biodra. To John Wayne, westerny. Samochód się zamyka z biodra. Panie zamykają tak, bo te fale z góry jak lecą, to faceci zamykają z biodra, odchodzą parę kroków, obracają się i patrzą, jak mój samochód prezentuje się na tle innych samochodów. Obejrzy, spojrzy, w porządku, jest nieźle. My się cały czas sprawdzamy. Drogie panie, spróbujcie taki teścik. Teraz to panowie tu obecni będą uprzedzeni. Spróbujcie powiedzieć facetowi, mężowi, ale sąsiad, co za głowa, jaki dom pobudował, jak trawnik zrobił, co mąż powie? Błazen. Po prostu jestem ponad to. Proszę Państwa, ja chodzę Starym Miastem często, tam ci pijaczkowie stoją od rana. To są ludzie, którzy jakoś przegrywają swoje życie, od rana mają jeden temat, gdzie tu wypić jakąś flaszeczkę. Ja nieraz przechodzę i słucham, o czym oni mówią. Oni są ponad wszystko. Wałęsa jest głupi, Kaczyński jest głupi, Putin to jest nieudacznik, Kościół to się nie nadaje, papież jest śmieszny, a on, Władek, tutaj z ulicy Freta, jest najmądrzejszy w Europie. Proszę zwrócić uwagę na tych panów, których całe życie upływa z pilotem w jednym ręku telewizora, a z piwem w drugim ręku. Siedzą przed telewizorem i ty krytykują cały świat. Bo mężczyzna musi być ponad to. Mężczyzna został stworzony do tego, żeby być wielki. Wy, drogie panie, też, ale inaczej, do tego dojdziemy. Mężczyzna został stworzony do tego, żeby być wielkim. I od razu zdradzę jedną tajemnicę. Dlaczego się nie jedno małżeństwo rozwaliło? Bo kobieta przestała totalnie chwalić swojego męża. Wy się, drogie panie, bardzo boicie pochwalić męża. Jedna pani pytała księdza, a za co ją mogła chwalić? No pani powie, że jest mądry. A co to, jestem głupia? Drodzy Państwo, śmiejecie się. Są panowie, którzy słyszą 100 uwag dziennie. Jak jesz, jak siedzisz, jak prowadzisz, wyłącz telewizor, ręcznik źle położyłeś, mydło za suche, woda za mokra. Natomiast kiedy pani powiedziała, mężu, zawiozłeś mnie do supermarketu, śliska droga i nie wpadliśmy w poślizg. Dzięki, dobrze jeździsz. Drogie panie, jest za co podziękować. A ktoś powie, drobiazg, nie drobiazg. To naprawdę trzeba jeździć tak, żeby tym samochodem nie zabujało. Pan Jacek Pulikowski, na którym się bardzo wzoruje, mówił kiedyś, że jedna żona mówi do męża, ty jesteś taki niedojda, taka z ciebie niedojda, wiesz, taka niedojda, że jakby był mistrzostwa świata niedojd, to byś zajął drugie miejsce. A dlaczego drugie? Bo jesteś taka niedojda. Jeden, proszę Państwa, z panów opowiadał mi, że pojechał, chciałbym żonę zaprosić z dziećmi naprawdę na dobre wczasy. Nie miał żadnego ośrodka wczasowego, a bał się z internetu wybierać, bo w internecie to jednak oni te zdjęcia mogą podrasować. Więc w maju sam wsiadł w samochód i objechał Mazury, tam Rągowo, Mikołajki, znalazł agroturystykę. Super, super. Wraca do domu, mówi, żono, wszystko jest załatwione, jedziemy na takie wczasy, zadatek dany. No i przyszedł sierpień, spakował żonę, spakował dzieci. Przyjeżdżałem do tego domu i mąż mówi, zobacz. Zobacz, jaki taras. No, nie najgorszy. Ale zobacz, jakie mamy fotele. Tutaj zobacz, taki living room, łazieneczka, kafelki. No, nie najgorszy. No i taki próbuje zaimponować. Ona, no, nie najgorsze. W końcu mówi, proszę księdza, poszedłem do toalety, moja żona komórkę i do matki. Mamo, Janusz jaki znalazł dom, super bajer, jeziorko czyste, leżaki, wszystko. Ja wychodzę z łazienki, a ona mówi, mamo, muszę kończyć. Drogie panie, naprawdę się opłaca. Mężczyzna został stworzony do wielkości i nie chodzi o to, żeby chwalić za byle co, bo facet też nie chce być chwalony za byle co, ale facet musi być pochwalony. Kiedy, co mówił Bóg do Abrahama? Uczynię cię, mama pachniała perfumami, tata jak mi śpiewał kołysanki, śpi syneczku, śpi. To ja całą noc nie mogłem spać. Mama jak zaśpiewała kołysankę, ja od razu zasypiałem. Drogie panie, nie jesteśmy identyczni. Ale to nie znaczy, że wy jesteście gorszego gatunku. To my, faceci, mamy się wami ochraniać. Mamy być ochroniarzami. My, księża, też mamy was bronić. Wiele kobiet jest zamkniętych w wieży, bo właśnie słyszało w dzieciństwie, jesteś brzydka, beznadziejna, bo jeszcze brat molestował, ojciec powiedział, nikt cię nie pokocha, jesteś beznadziejna. I te kobiety są zamknięte w wieży. I my mamy was wydobywać z tych wieży. Oddawać za was życie. Tylko no niestety z tym są kłopoty. Z tym są kłopoty, proszę państwa, bo panowie od kilkuset lat nie mają dobrych notowań, bo ich sytuacja jest trudna. Żeby to zilustrować jakimś obrazem, co jest coś oczywiste, mój kolega opowiadał, że jego znajomi kupili sobie psa wilczura. Piękny wilczur, tak? Tylko tak po trzech dniach ta pani pogłaskała coś tego wilczura nie tak. I on się wściekł i rzucił się na swoich właścicieli. Oni się salwowali ucieczką do garażu. Sytuacja nieciekawa, siedzą w garażu, wilczur wściekły lata, komórki nie mają, do domu 20 metrów, co robić? I mąż mówi do żony, kochanie, słyszałem, że psy nie gryzą kobiet. Ubrał ją w waciak, w rękawice ogrodnicze, bo w garażu były, kalosze jej założył, wypchnął ją i mówi, kryj się za studnią, kryj się za studnią. Drodzy państwo, dzisiaj bardzo często się tak sytuacja odwróciła, że to kobieta jest ochroniarzem mężczyzny. Że facet często mówi, to co my teraz zrobimy? Przyszedł do mnie facet, mówi, proszę księdza, żona mnie wyrzuciła z domu. Jak to pana wyrzuciła z domu? Powiedziała, wynoś się. I co pan zrobił? Wyniosłem się. Ja mówię, proszę pana, to jest pana dom. No mój dom. Proszę pana, to pana powinien grom, komandosi stamtąd wynosić. Pan się powinien parapetu złapać. Jak ktoś może pana wyrzucić z pana domu? Ale facet miał nieczyste sumienie. Tu jest źródło słabości naszej. Proszę państwa, konfesjonał jest super gabinetem kosmetycznym. Wychodzimy z czystymi oczami. I konfesjonał jest miejscem, gdzie odzyskujemy siłę. Czyste sumienie. Dopóki, dlaczego żony? Żony ciągle przypominają facetom grzech. Nie wszystko oczywiście, tu generalizuję, przepraszam za to z góry. Żeby był słaby. A upiłeś się, a wtedy żeś mnie zostawił na Sylwestra? A co było z tymi kolegami? Pojechałeś do Belgii, 3 dni cię nie było? Bądź winny, bądź winny, bądź winny. I drodzy panowie, co trzeba zrobić? Powiedzieć, przepraszam cię, idę do spowiedzi, wyspowiadałem się i proszę mi do tego nie wracać. Jestem czysty, rozumiesz? Nie ma tego grzechu w Belgii, tego pijaństwa. Jestem czysty. I wiele pań się bardzo tego boi. Po cichu mówią, niech się ten mąż choroba raz na miesiąc mi upije. Będę miała materiał na niego. Proszę mi wierzyć. Dobrze znaleźć... Ubecja chciała kogoś usadzić, co robiła. Znajdźcie mi coś na niego. Znajdźcie mi coś na niego. 40 czy 60% żon alkoholików w Szwecji nie chce, żeby mąż przestał pić. To jest tragedia. Ona rozpacza. Mąż pije. A w duchu jakby tak przestał pić, to co ja zrobiłam w życiu? Dlaczego pani jest zaniedbana? Bo mąż pije. A dlaczego bałagan w domu? Bo mąż pije. A dlaczego dzieci są źle wychowywane? Bo mąż pije. A dlaczego pani nie chodzi do kościoła? To nie ma sensu, bo mąż pije. Jak on by przestał pić? Proszę mi wierzyć. To są... Dlatego Jezus pytał, chcesz być zdrowy? Ktoś powiedział, Panie Jezu, po co ty pytasz? Każdy chce być zdrowy. Nie każdy chce być zdrowy, proszę państwa. Opowiadano mi o panu, który spotkał znajomych, chorował wiele lat. Mówi, słuchajcie, zapisałem się na pielgrzymkę do Lourdes. Tak, jedziesz do Lourdes? Świetnie, dobrze, to cię Matka Boża uzdrowi. Jak cię Matka Boża uzdrowi, wrócisz do Warszawy, odnowisz mieszkanie, bo jest zdrowy, postawisz kolację nam dobrą, kupisz wódeczkę dobrą, wpadniemy do ciebie. Co? Jak mnie Matka Boża uzdrowi, to będę musiał odnowić mieszkanie? Postawić wam kolację? Kupić wam dobrą wódeczkę? Poleciał się, wypisał z tej pielgrzymki. A po co, jakie to wygodne? Jakie to wygodne być chorym? Otóż, panowie, pamiętajcie, trzeba odzyskać siłę przez czyste sumienie. Przez czyste sumienie. I powiedziałem, że panowie zawodzą. Drodzy panowie, jest w największym skrócie. Jak się urodzi zajączek, to na 100% będzie zajączkiem. Będzie jadł kapustę, trawkę i będzie kicał po polu. Jak się urodzi wilk, to na 100% będzie wilkiem. Mięsożerny, niebezpieczny, groźny. Jak się urodzi chłopak, nie wiadomo. Nie wiadomo, może być zającem, może być wilkiem. Nie wiadomo. Od czego to zależy? Jak go ukierunkuje się w rozwoju? Kto ma ukierunkować? Ojciec, ojciec i jeszcze raz ojciec. Chłopcu musi być nadane imię. Chłopiec musi przejść akt inicjacji. W największym skrócie. Drodzy panowie, chyba każdy z nas został w dzieciństwie dosłownie albo w przenośni pohańbiony. Ja pamiętam, jak ja po podwórku uciekałem, a goniły mnie psy. Ja płakałem, zwiewałem, sąsiadki mówiły, mały Piotruś, jak się piesków boi. Była to dla mnie hańba, bo ja facet chcę być silny i wielki, a one się wszyscy ze mnie śmiali. I jestem przekonany, że w kościele są panowie, którzy coś takiego przeżyli. Sikałem się na WF-ie, nie przeskoczyłem przez skrzynię, wyśmiali mnie tutaj, ojciec mi w goły tyłek dał przy wszystkich, cała klasa mnie wyśmiała, dziewczyna mnie wyśmiała i to dla nas jest hańba. My tracimy siłę, stajemy się zającami i teraz to trzeba zrobić. Musi przyjść facet do takiego zhańbionego chłopca, powiedzieć, synku, wyśmieli cię, skompromitowałeś się, bo każdy z nas, jak jest dzieciakiem, się skompromituje, bo nie ma siły, żeby sobie dać radę ze światem. Teraz tata przeprowadzi cię przez cierpienie, będzie cię kontrolował, nie bój się, tatuś jest z tobą, pójdziemy w góry, pojedziemy nad morze i tata ci nada nowe imię. Już nie mami synek, siuś majtek, tylko przejdziesz przez góry z ojcem. Jak wrócimy do schroniska, to ci ojciec kupi zegarek, to zrobimy sobie zdjęcie i będziesz, synu, żołnierzem, komandosem, odważny, męski. Drodzy panowie, drogie panie, gdzie leży tajemnica wielu facetów? Nigdy tego nie przeszli. Mają dzisiaj 40 lat, 50, są dyrektorami w banku, są pracownikami, a w środku są małymi chłopcami. I to dlatego nagle dyrektor banku zwiewa z koleżanką z klasy do Sydney. Wszyscy mówią, jaki inteligentny facet, co on zrobił? Żonę zostawił, dzieci zostawił, bo to był chłopiec, chłopiec. Nigdy nie nada tego imienia i nigdy inicjacji nie przeprowadzi kobieta. Jest w Biblii taka scena, że Rachel rodzi Jakubowi syna, bardzo przy tym porodzie cierpi i umiera i matka nadaje imię synowi, Benoi, syn mojej boleści. Drodzy panowie, który z was by się nazywać syn boleści mamy? I przychodzi Jakub i natychmiast mówi, mój syn się nie będzie nazywał syn boleści, tylko się będzie nazywał syn mojej prawicy. O, to jest imię dla faceta. A dzisiaj kobiety przez kłopoty z facetami, przez to, że przejmują dzieci, przez to, że odstawiają nieraz facetów, ja znowu generalizuję, nadają imię swoim synom. Jakie imię nadają kobiety synom? Moje serduszko, mój pączuś, moje złotko, jak ładnie kubkę zrobił, no. Proszę państwa, drogie panie, wy jesteście stworzone do bezpieczeństwa. Bezpieczeństwa. John Eldridge w swojej słynnej książce Dzikie Serce pisze, jechał samochodem z trzema synami, chłopcy mali i mama. Chłopcy, jakie byście chcieli mieć samochody? Tato, Jeepa, napęd na cztery koła. Tato, Porsche, 300 koni mechanicznych. Tato, Tira, 25 metrów długości. Mamo, a ty jaki byś chciała mieć samochód? Bezpieczny. Tak, bezpieczny, drogie panie. I to jest wasza wielka zasługa. Wy nie możecie ryzykować. Oczywiście w sytuacjach, kiedy trzeba, to i kobiety ryzykowały. To i kobiety są żołnierzami. Ale normalnie wy jesteście od poczucia bezpieczeństwa. Facet jest od ryzyka. 1 czerwca zawody w ogródku jordanowskim dla dzieci. Chłopcy ustawieni na rowerach. Pani w nauczycielka, chłopcy do biegu, gotowi. Oni wszystko na jedną kartę. Poszli te nogi, pracują na tych pedałach. A pani nauczycielka krzyczy, nie tak szybko chłopcy, nie tak szybko. Drogie panie, wy jednej próby to nie wytrzymacie. Jak będziesz szła z mężem, ze swoim synkiem i synek będzie tak biegł przed wami 5 metrów i ktoś go zaczepi i zaczną się tłuc. Każda kobieta mówi, rozłączyć ich, Boże, biją się rozłączyć. A facet powie, poczekaj, dobrze mu idzie. Niech się tłuką. Chłopak się musi nauczyć bić. Kobieta tego nie przeżyje. Mężczyzna też wkroczy do akcji. Kiedy tamten chłopak wyjmie nóż, kiedy zacznie kopać go w twarz, kiedy weźmie jakąś butelkę rozbije, to facet wkracza i rozdziela ich. Ale dopóki się tak tłuką, bezpiecznie, musi się bić. I to imię może dać tylko mężczyzna. Mężczyźnie. To jest, proszę państwa, we wszystkich kulturach świata, aborygeni, u Żydów, jaka była rola ojca? Zabrać syna matce, kiedy miał 5-7 lat. U aborygenów ojciec przychodził w nocy z wujkami, brał chłopaka z pościeli, matka płakała, zostawcie mi moje dziecko, ale ona wiedziała, że tak będzie i czekała na ten moment. Dzieciak też płakał, ja się boję, ale był cały podekscytowany, faceci po niego przyszli. I prowadzili go do lasu, tam on musiał wejść na drzewo, tam upolować jakiegoś zająca, przejść gołymi nogami, wracali, mówili, on dostaje nóż, miecz, skórę, to już nie jest chłopiec, to jest facet. Drogie panie, tu jest tajemnica alkoholizmu wielu mężów. Drodzy bracia i siostry, drodzy państwo, mianowicie my generalnie, chodząc do kościoła już od wielu lat, wiemy, jacy być powinniśmy i wiemy, co należy robić i co nie należy robić, wiemy, co to znaczy być dobrą matką, dobrym ojcem, tylko państwo często nas, księży, pytacie, a skąd brać do tego siłę? Ja to wszystko wiem, jaki ja powinienem być, jaka powinna być rodzina, a to słuchałem już wielokrotnie. Skąd wziąć siłę? Na pewno na to pytanie można odpowiedzieć na różne sposoby. Ja odpowiem w jakimś wymiarze jednym. I też się odwołam do doświadczenia. Kochani, zdarzało się wam na pewno nieraz z okazji jakiegoś ślubu gdzieś u krewnych, u dalszej rodziny, jechać gdzieś w Polskę i tam jest ślub, wesele i nocujemy u kogoś w domu. Mi się jako księdzu często zdarza nocować w jakichś klasztorach, na plebaniach i zawsze mam to samo uczucie, jakie to jest średnio sympatyczne. Tak człowiek w nocy wstaje, nie wie, gdzie ta toaleta, jak już do niej trafi, to nie wie, czy ten ręcznik to mój, czy to nie mój, jak się ten kran odkręca. Czy jak państwo, panowie, panie zresztą też, jeździmy samochodem po obcym mieście. Ja ostatnio jeździłem po Częstochowie, wieczorem deszcz padał, to naprawdę myślałem, że za chwilę spowoduje jakąś karambol. Gdzie te ulice? Czy to jest ta ulica? Czy tu skręcać? Czy tu jednokierunkowa? No, Matka Boska mnie prowadziła. Do czego zmierzam? Zawsze z taką ulgą wracamy do siebie. Nareszcie u siebie w domu. Mój kubek do kawy, moje kapciuszki, moja kuchnia. Tu ja wszystko wiem, gdzie jest. Jak ludzie się czują pewni, proszę państwa, kiedy ludzie przychodzą też, widać to samo do kościoła, do kancelarii, jakąś sprawę załatwić, to zawsze, proszę księdza, bo ja pochwalony, dzień dobry, nie wiedzą za bardzo to, jak się rozpędzić, a jak ja u nich jestem, to witam księdza serdecznie, to jest mój dom, ksiądz się czuje jak u siebie w domu. Czy jak państwo jeździcie samochodem do pracy, to każdy zakręt znacie doskonale. Do czego zmierzam? Człowiek jest silny, człowiek jest mocny, kiedy jest u siebie. Kiedy nie jest u siebie, czuje się niepewnie, traci siłę, traci wigor. I to dotyczy spraw duchowych i spraw psychologii. Skąd brać siłę, żeby być dobrym mężem, dobrą żoną, dobrym ojcem, dobrą matką? Wrócić do siebie. Nasza siła jest, ona na nas czeka. Tylko my często żyjemy na szóstym piętrze, a siła leży na parterze i nie możemy jej znaleźć. Wrócić do siebie, to jest taki bardzo mocny temat, modny temat ostatnio i też w kościele i w psychologii. Proszę państwa, wielu ludzi to granie, udawanie wchodzi nam tak w krew, że my już tego nie zauważamy. To jest jak automatyczny pilot, jak program wgrany na twardym dysku. I nie wiemy, dlaczego jest nam tak ciężko. Dlatego, że ktoś udaje, że ktoś gra, że ktoś chce uchodzić za kogoś innego niż jest naprawdę. Wielu ludzi sobą już dawno nie było. Jestem przekonany, że wielu ludzi ostatni raz było sobą, kiedy miało 3-4 latka. Proszę zwrócić uwagę, Jezus powiedział, chcecie wejść do Królestwa Niebieskiego? Stańcie się jak dzieci. Dziecko spontanicznie myśli, dziecko spontanicznie mówi, dziecko spontanicznie przeżywa. Chodząc po kolędzie tutaj księża, mamy sporo tutaj możliwości podziwiania dzieci za ich talenty. Jeden z księży, to wprawdzie nie na kolędzie, ale to gdzieś w praskiej diecezji, w waszej diecezji opowiadał, że jeden z dzieci, z chłopców się źle zachowywał na mszy i tata tak stał dyskretnie i mu tam groził, żeby się ładnie zachowywał. Ale on nie słuchał taty, rozrabiał coraz bardziej, jak zaczął robić na mszy świętej fikołki przed ołtarzem, no to tata wkroczył do akcji, syna za rękę i z kościoła go wyprowadza. Chłopak się tak opiera, jeszcze próbuje tutaj, ale ta ręka taty jest taka silna, więc go ciągnie. W drzwiach się tylko jeszcze obrócił do ludzi i mówi, ludzie, módlcie się za mnie. Proszę państwa, do czego zmierzam? Być może i teraz w kościele są obecni ludzie, którzy mieliby ochotę wstać i powiedzieć, ludzie, módlcie się za mnie. Ale nie wypada. Ale co inni pomyślą? Komuś się wali rodzina, komuś się wali małżeństwo, komuś syn schodzi na złą drogę i ktoś jest naprawdę sparaliżowany, ale kiedy cię znajomi spotkają w pracy i powiedzą, co słychać, to odpowiesz, no wszystko w porządku. Amerykanie policzyli, ja myślałem w pierwszej chwili, że jest to jakieś dziwactwo amerykańskie, że człowiek kłamie 18 razy na godzinę. Mówię, nie no, 18 razy na godzinę, tam raz dziennie coś tam przebarwimy, raz dziennie coś tam powiększymy. Ale kiedy zacząłem się tak zastanawiać, przypomnijcie sobie państwo właśnie ten pierwszy, taki normalny, zwykły dzień. Jedziecie do pracy, w drzwiach spotykacie szefa. Jakże się cieszę, panie prezesie, że pana widzę. Raz. Koleżanka mówi, słuchaj, kupiłam taką sukienkę, no bo jak ci się podoba? Bosko w niej wyglądasz. Dwa. Ktoś się pyta, jak minęły święta? A super, świetnie. Trzy. Awantura z mężem była potworna w Wigilię. Nie z dnia zbiera się 18, jak tak jesteśmy na przyjęciu. Nieraz się nazbiera. Powtarzam, to nam tak wchodzi w krew, Kiedyś odwiedziłem swoją parafię, w której pracowałem, nie było mnie tam parę lat. I idąc ulicą, tak żeśmy, jak to się mówi, wpadli na siebie z pewną pobożną parafianką na rogu ulicy. Ona mnie zobaczyła, mówi: ojej, ksiądz Piotr, ale się ksiądz posta... Ale ksiądz zmężniał. Ja mówię: nie, postarzał się, posiwiał, przytył. Nie, 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 świetnie ksiądz wygląda. Te nasze... Proszę Państwa, ja nie twierdzę, że my powinniśmy zawsze sobie mówić prawdę, że jak spotkamy kogoś, kto, przepraszam, jest kulawy czy jest garbaty, to mamy mu mówić, że taki jest, bo trzeba mówić ludziom rzeczy z miłością, ale z drugiej strony proszę mi wierzyć, w małżeństwie, ze stażem, ludzie, którzy żyją pod jednym dachem, którzy śpią ze sobą, seks uprawiają, często grają i jeszcze raz grają. Tak weszło w krew. Wynotowałem sobie jakieś takie zdanie, że do niczego człowiek nie jest tak przywiązany, jak do wyobrażeń o sobie samym. My mamy wyobrażenia o sobie samym. Niejedna kobieta wyszła za mąż nie za męża, za chłopaka, za wyobrażenia o chłopaku. Za wyobrażenia o chłopaku. My jesteśmy bardzo przywiązani do wyobrażeń, dlatego tak, kim ja jestem, no my powiemy, no kim jestem. No, jestem profesorem, dyrektorem, wykładowcą, księdzem, ale kim jesteś naprawdę? Ojciec Pelanowski, to jest taki mądry Paulin, powiedział kiedyś, że chcesz zobaczyć, kim jesteś? Przyjrzyj się, jak spędzasz noce. Jak wracasz do domu, zrzucasz garnitur czy sukienkę, wrzucasz swój ulubiony dresik, zamykasz pokój, usiądziesz na łóżku, podrapiesz się tu, podrapiesz się tam, podłubiesz w nosie, zobaczysz, co tam w środku siedzi w tym nosie. Potem włączysz internet, wejdziesz na te strony, jakie paskudztwo, Jezu, jakie to grzeszne strony. Muszę się dokładnie przyjrzeć, żeby zapamiętać, co to za grzeszne strony, żeby, broń Boże, już na nie nie wchodzić. Proszę Państwa, zadzwoni przyjaciółka. O, cześć, co słychać, jak minął dzień? No słuchaj, tak mnie dzisiaj, wiesz, ten mój dyrektor wkurzył, to podły facet. Wiedziałam, że ty mnie zawsze zrozumiesz. Proszę Państwa, rozmowy z przyjaciółmi są to często seanse zakłamywania się. Prawda, że ten mój mąż jest głupi, ależ oczywiście, że jest głupi. No jak cię lubię, ty jesteś mi bliska mojemu sercu. Proszę Państwa, jeśli mamy przyjaciela i on przez rok nie powie nam ani razu: lubię cię, ale odstawiasz dziadostwo. Proszę Państwa, to nie jest przyjaciel. My, proszę Państwa, popełniamy błędy częściej niż nas na rok. Jeśli ktoś nam tylko potwierdza nasze myślenie, my się tak często dobieramy. Prawda, że mój szef jest głupi? No. A teraz powiedz, że mój mąż jest głupi? No. Fajnie, o, to jest przyjaźń. Natomiast gdybym powiedział: nie, to ty dziadostwo, wiesz, nie spodziewałem się tego po tobie. Naprawdę, że ty też przeciwko mnie, naprawdę. Nie, widzę, że to musimy zakończyć naszą znajomość. Kim jesteś, jak spędzasz noce? Nasze emocje mówią nam o tym, ale to zostawmy, bo mamy być o kobiecie i mężczyźnie. I teraz powrót do siebie, tą tezę, którą stawiam, trzeba przełożyć właśnie na to, żeby mężczyzna wrócił do swojej męskości, a kobieta do kobiecości. Tylko od razu, proszę Państwa, jedno ważne zastrzeżenie, bo niektórzy się tu denerwują, kiedy właśnie to słyszą, to też jest taki modny temat, być kobietą, być mężczyzną. To nie jest tak, że kobieta ma cechy kobiece i ma mieć tylko cechy kobiece i ma robić to, co należy do kobiety i w ogóle świat męski jest jej zakazany. To nie, i odwrotnie. Proszę Państwa, Bóg nie jest ani kobietą, ani mężczyzną. Bóg jest duchem. Bóg ma różne cechy. I stwarzając człowieka, pewne cechy dał kobiecie, i one się nazywają kobiece, pewne cechy dał mężczyźnie, i one się nazywają męskie. Ale to nie znaczy, że mamy tylko te cechy. My, mężczyźni, potrafimy zrobić rzeczy kobiece, i to nieraz w sposób kobiecy. Nieraz mi kobiety mówią: przysiędza, poszłam ze swoim facetem do kina, film się skończył, wszyscy wychodzą, a on szuka szalika tam między krzesłami. On nie szuka szalika, tylko on tak ryczy po tym filmie, że się pozbierać nie może i się wstydzi. Proszę Państwa, faceci częściej płaczą nieraz na rozmowach z księdzem od kobiet. Są bardzo wrażliwi i delikatni. I facet potrafi. Proszę Państwa, dlaczego tak jest zrobione, że kobieta ma cechy męskie, a facet kobiece? Bo można zostać samemu. Ile kobiet zostało samych w życiu? Owdowiała kobieta i musi sobie radzić. Z hydraulikiem, z samochodem, płacić podatki. Gdyby ona była tylko na gotowanie zaprogramowana, to by miała tych nagotowanych obiadów 1000, a dom by się jej walił na głowę. I odwrotnie, mężczyzna też nieraz jest sam i musi sobie radzić i z szyciem, i z gotowaniem. Tylko o co chodzi, proszę Państwa, kiedy mówię wrócić do męskości i do kobiecości? Żeby specjalizacją naszą, nas mężczyzn, były cechy męskie. Żebyśmy byli specjalistami w cechach, a wy, drogie panie, możecie mieć cechy męskie, ale żebyście były specjalistkami w cechach kobiecych. Bo jak to się zamienia, to już się robi źle. A propos kobiet, ja czytałem jakiś taki ciekawy, potwierdzający to przykład, wywiad z facetem, który wielki. Co mówił do Dawida? Uczynię cię wielkim. Kiedy przyszli apostołowie i powiedzieli: my chcemy siedzieć po twojej lewej i prawej stronie, Jezus ich nie skrzyczał, tylko powiedział, jak się to robi. że przez służbę będziecie wielcy. I drodzy panowie, my jesteśmy stworzeni do rzeczy wielkich. I jak facet, który nie robi rzeczy wielkich, jest chory, dlatego jest alkohol, dlatego jest, zaczyna się robić wielki w romansach, w telewizji, w pornografii upada, bo w realu ciągle się czuje podle i mały. Także to nam mówi ta prawda o tym stworzeniu mężczyzny poza rajem, przepraszam, no tak, poza rajem. Natomiast dla was, drogie panie, relacja, tak jak w tej anegdocie, że Ewa mówi do Adama, kobiety są specjalistkami od relacji, mówi do Adama, a czy ty mnie kochasz, Adamie? On mówi, a kogo mam kochać? Ale relacje, dlatego faceci lubią film o zabijaniu, o zbawianiu świata, bo my jesteśmy urodzonymi zbawcami. Kobiety lubią filmy o relacjach, I doskonale wyczuwają. I drogie panie, waszym powołaniem jest być nauczycielką, żeby faceta nauczyć właśnie relacji, wchodzenia i uczłowieczenia relacji. Drogie panie, nie dajcie się urzeczowić. Facet z rozpędu, facet se porządkuje wszystko. Tu se ustawi śrubokręty, tu se ustawi gwoździki, tutaj se ustawi śrubki, tu ustawi żonę se w słoiczku ustawi. Nie, nie jedna kobieta dała się urzeczowić. W łóżku się dała urzeczowić w życiu erotycznym i bardzo z tego powodu cierpi. Mój przyjaciel, który był szczęśliwym ojcem takiego malutkiego niemowlęcia, jak u niego byłem na kawie, to mówił od czasu do czasu, przepraszam, stary momencik, pójdę do drugiego pokoju, zobaczę, czy się mojemu dziecku podwozie nie zmoczyło. On od razu przeszedł na terminologię motoryzacyjną. Wy, drogie panie, przychodzą do mnie małżeństwa, nawet mam świeże przykłady z wczoraj i z przedwczoraj, ludzie ze stażem kilkunastoletnim. Ja mówię, czy pani nauczyła swojego męża, jak ma panią dotykać? No nie nauczyłam. I cierpi pani z tego powodu trochę. Bo facet ściśnie żonę tak, że jej wszystko trzeszczy i mówi, jesteś szczęśliwa, nie? A ona nie chce być niegrzeczna, to mówi, no tak, jestem szczęśliwa. I ona potem mówi, głowa mnie boli, nie chce seksu, bo się żona ją znowu przytuli, tak po swojemu. Więc pan Jacek Polikowski mówi, weź rękę faceta i dotykaj mnie tu, tu to trochę boli, tu mnie pogłasz. Proszę państwa, naprawdę, kobiety jesteście genialnymi nauczycielkami. Cierpliwość wasza, jeśli chodzi o dzieci, jest niesamowita. Ile razy mówicie do syna, córki, mamusia cię 100 razy prosi, syneczku, mamusia cię 100 razy prosi, nie dotykaj tego. Do mężczyzn jest inna wersja. Jak jeszcze raz to dotkniesz, to końcówa. Drogie panie, nam trzeba powtarzać, nas trzeba uczyć, wprowadzać w ten świat. Bo mężczyzna często nie ma pojęcia, on pewnych rzeczy nie widzi. Żona, wy słyszycie, drogie panie, coś, czego my nie słyszymy. Dziecko płacze, żona mówi, o, synek płacze, bo go boli brzuszek. Dla faceta ryczy, mówi, skąd wiesz, że go boli brzuszek? Bo jak go boli ucho, to płacze inaczej. To płacze inaczej. Kobieta słyszy ciszę. Mąż z żoną siedzą w pokoju dzieci jest cisza. Facet mówi, nareszcie cisza, Jezu, jaki spokój. Żona mówi, tam się coś złego dzieje. Oj, ty zawsze panikujesz, że tam się coś złego dzieje. Wchodzą do pokoju, a dzieciak już nożyczkami manipuluje przy oku. Kobieta to wyczuje, my faceci tego nie wyczujemy. Dlatego to jest pierwsza, relacje, relacje, jeszcze raz relacje, no i piękno. Drogie panie, kobieta została stworzona w ogrodzie Eden. I ja stąd widzę, kto został stworzony w ogrodzie, a kto został stworzony poza ogrodem. Pani ma niebieski szaliczek, pani ma czerwoną kurtkę, pani ma pasemka, pani ma kolczyki, a my faceci, sorry, ale taka sama tonacja, nic nowego. Jeszcze ja tu jestem z księżmi jakoś inaczej ubrany, a poza tym to nic się nie wymyśli. Kto idzie w kwiatach do ołtarza z bukietem kwiatów, ta, co została stworzona w ogrodzie Eden? I jak to Pan Bóg wymyślił? Waszą siłą, błagam, zapamiętajcie, to jest piękno. Pan Bóg wymyślił to tak. Kobieta jest piękna. Kobieta nie idzie do świata. Kobieta chce świat przyciągnąć do siebie. Ona se usiądzie na tarasie i nagle z wszystkich stron pojawiają się panowie. Ściąga. Ona nie chodzi. To kobieta siedzi na balu, mężczyźni podchodzą i proszą ją do tańca. I jej piękno ma ściągać. I jej piękno ma mężczyźnie dawać siłę. Pamiętam, pracowałem w parafii w Otwocku. Pewnego dnia widziałem młody kościelny, rozebrany do pasa, młody chłopak po wojsku, muskulatura nieprawdopodobna, rąbał drewno. Tak miał na godzinę rąbania drewna. Przyszły trzy studentki, zatrzepotały rzęsami. To drewno porąbał w kwadrans. Potem zaczął rąbać pieniek do rąbania drewna. A jak zaczął rąbać kulę ziemską, to mówię, weź się uspokój, a wy idźcie do domu, nie widzicie, co się dzieje. Drogie panie, jak to pięknie działa. Jak my jesteśmy gdzieś na pielgrzymce, księża sobie stoimy i nagle przyjdą młode siostry zakonne. Nam się kawały przypominają. Szarmanccy się robimy, może siostrę podwieźć, a może siostrę komputer kupić, no w ogóle wszystko. Piękno porusza. Idźcie do galerii, do jakiejkolwiek galerii sztuki. W Budapeszcie, w Helsinkach, w Warszawie. zobaczycie mnóstwo obrazów. Kobieta leży na sofie. Ona jest piękna, ona ma kwiaty we włosach, ona jest nieraz naga, to jest akt. A na palcach jednej ręki, dwóch rąk policzycie obrazy w galeriach sztuki, że facet leży na sofie. A jak facet leży na sofie, to ma się ochotę powiedzieć, stary, weź się za jakąś robotę. Ponieważ kobieta zmienia w istocie świat swoim pięknem. Dla was faceci pobudują rakiety, domy, armaty, łodzie podwodne. Dla was wszystko zrobią dla piękna. A facet zmienia świat aktywnością, nie pięknem. Aktywnością. Wy kobiety robicie wszystko, co wszystko zrobicie jest piękne. Tylko uwaga, o co idzie. I teraz szatan o tym doskonale wiedział. Piękno kobiety, siła faceta. I co trzeba zaatakować, żeby zniszczyć małżeństwo? Piękno kobiety, bo to jest źródło. Więc co robi szatan w ogrodzie Eden? Idzie do Ewy i mówi, Ewo, ja teraz będę nie mówił dosłownie, nie cytował Biblii. Ewo, Bóg ci nie dał jednego drzewa, owoców z jednego drzewa, tak. A widzisz? Gdybyś była piękna, Bóg by ci dał wszystko. Drogie panie, wy chcecie mieć wszystko. Żadna z was nie pójdzie na układ, że mąż powie, kochanie, kocham cię, chcę z tobą wziąć ślub. Pozwolisz, że raz do roku spotkam się na dwa dni z moją byłą dziewczyną? Ja ci dam byłą dziewczynę. Ja ci dam naszą klasę. Już ja cię przyuważę, z kim ty tam rozmawiasz. Kobieta chce być tak piękna, że ja ci wystarczam. Ja jestem wszystkim dla ciebie. I kiedy jest tak piękna, mężczyzna się nią zachwyca do końca, oddaje wszystko. I wtedy przychodzi szatan, mówi, ty nie jesteś piękna. Ty nie jesteś piękna. Jak kobieta to łyknie, to co zaczyna robić? Boi się, że mąż się nią nie zaopiekuje, że mąż nie będzie o nią walczył, że nie będzie jej ochroniarzem, bo nie jest nią zachwycony. I co wtedy trzeba? Trzeba mieć oko na faceta. Tak jak Ewa zaczyna drygować mężczyzną. Chodź tu Adam, masz tu jabłko Adam, zjedz to jabłko Adam i Adaś już chodzi jak na sznurku. Drogie panie, waszym ogromnym zadaniem jest troska o piękno. Mi nie chodzi tylko o makijaż, o sukienkę, chociaż to też. Proszę mi wierzyć, ja nie chcę wyciągać zbyt daleko idących wniosków, ale bardzo często kobiety, które do mnie przychodzą mówić o rozbitym małżeństwie, są bardzo zaniedbane. Bardzo zaniedbane. Jakieś dżinsy, traktory, golfy, włosy tłuste. Ja nie chcę od razu tam się za dużo wtrącać. Ale mam nieraz ochotę powiedzieć, jak pani się tak ubiera od 20 lat, to coś jest nie tak. Coś jest nie tak. Ale tu chodzi o większe piękno. Proszę państwa, piękno jest w oczach. Dzisiaj świat sprostytuował piękno. Dzisiaj świat mówi, kto to jest piękna kobieta? Piękna kobieta to jest kobieta atrakcyjna erotycznie. O, modelki są piękne, aktorki są piękne. To jest kłamstwo. Oczywiście piękno się wiąże z atrakcyjnością erotyczną, ile tak można powiedzieć, ale piękna kobieta może mieć 80 lat. I ona jest piękna, ja państwu powiem prowokująco. Ja znam 80-latki, które są bardziej piękne od 20-latek szczupłych z nogami do samej ziemi, bo ta 20-latka się ciągle boi, że ona to straci tą urodę. Że przytyję 5 kilo, Jezus Maria, co się stało? 5 kilo przytyłam, że się zestarzeję, tu mi się zmarszczka pojawiła, tu mi coś wyskoczyło, byłam z facetem, on jakoś krytycznie na mnie spojrzał. A kobieta 80-letnia potrafi mieć taki pokój w sercu i być taka łagodna, taka dobra. Na Boże Ciało, jak jest procesja centralna na krakowskim przedmieściu, wychodzą te stare warszawianki, zakładają swoje kapelusiki słomkowe, rękawiczki długie. Jak my księża idziemy w procesji, to one do nas machają. Powyżej 80 już wolno odmachać. Ale one są przekobiece. Ja, proszę mi, wierzę się do takiej babci przytulił, nieraz się przytulałem w szpitalu czy coś. To jest super kobieta. To nie jest atrakcyjność erotyczna. I o to piękno, drogie panie, trzeba dbać. O to piękno duchowe, żeby być piękną kobietą. Szatan będzie mówił, beznadziejna jesteś, gruba jesteś, głupia jesteś, wszystkie koleżanki są ładniejsze. I jeśli to łykniesz, pierwsza oznaka, zaczynasz rządzić facetem. Mój kolega ksiądz chodził kiedyś po kolędzie i wszyscy w bloku go pytali, czy ksiądz już był pod 19. Nie byłem. To ksiądz idzie pod 19. Więc on tak, następne mieszkanie, a pod 19 ksiądz był? Tam jest trudna sytuacja. I wszyscy go nastawiają na tą 19. No w końcu stanął przed drzwiami od 19, zastukał, otwiera kobieta. Ksiądz mówi, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków, amen. Czy mogę wejść? Oczywiście. Czy może się pomodlimy? Życzę sobie tego. Więc pomodlili się. Czy państwo jesteście szczęśliwym małżeństwem? Bardzo, ale ja pana pytałam. Ale ja mówię, że bardzo. Prosięca, tajemnica naszego małżeństwa jest taka. Ja się modliłam o dobrego męża. To mam dobrego męża. On się nie modlił, to ma jak ma. Drodzy państwo, jest to śmieszne te nasze, ale proszę mi wierzyć, to jest dramat, bo to rodzi tragedię. Ile razy widziałem, wchodząc właśnie po kolędzie, chodź no tutaj, przywitaj się z księdzem. Którą koszulę włożyłeś? Ja mówię, dlaczego pani wysadza w powietrze swój własny dom? Przecież pani mąż jest powołany do tego, żeby być kapitanem na okręcie. Jeśli nie będzie przez panią jakoś podziwiany, szanowany, to ta rodzina się rozpadnie. On się kiedyś wkurzy. On se znajdzie taką panią, co mu powie, jesteś genialny. I potem jest latanie do księdza, niech ksiądz ratuje moje małżeństwo. A kiedy pani pochwaliła męża? Przed ślubem ostatnio. Potem się rozpada małżeństwo, proszę mi wierzyć. Proszę państwa, jeśli chodzi o szacunek u dzieci też, bo dzieci też często na to patrzą. Drogie panie, oto powtarzam, poniżanie męża, poniżanie, dyscyplinowanie go jest podcinaniem gałęzi, na której się siedzi. To się nie opłaca. Często jak się rodzi dziecko, to dziecko od razu wie, która to jest mama. Mama tuli, głaszczy, już słyszy, zna głos mamy, zapach mamy, piersi mamy, no dziecko. Ale jak nie wie, który to jest tata, jak w domu jeszcze jest jakiś starszy braciszek, wujek, dziadek, to dziecko nie wie, który to jest tata. Która kobieta najważniejsza, to on wie. I trzeba to pokazać. Trzeba pokazać dziecku, że tu jest jeszcze mężczyzna, który jest ważny. Proszę mi wierzyć, księdza opowiadali w diecezji, chyba gdzieś tam opolskiej, czy wrocławskiej, że szli na z pielgrzymką, i to jeszcze byli klerycy. I zostali przez jakieś rodzinę zaproszeni na obiad. Zapraszamy księży. No to weszli do pokoju stołowego, stanęli wokół stołu, pomodlili się i usiedli. I przychodzi chłopak, syn gospodarzy, 3-letni, do takiego księdza, co sobie usiadł tutaj na końcu stołu, mówi, tu się nie siada, tu siedzi tata. On wstał, przeprosił, zmienił miejsce, przyszedł tata, przywitał się z klerykami, tata jeszcze raz poprowadził modlitwę. Chłopcy zapytali synowie, tato, czy możemy porozmawiać z księżmi? Proszę bardzo, możecie rozmawiać. Ale proszę państwa, w tymże samym domu, o ile dobrze pamiętam, jeden z księży, jak była burza po obiedzie, stanął sobie w oknie. Otworzył okno, te pioruny walą, deszcz pada i chłopczyk mały podszedł. On mówi, a ty się nie boisz burzy? Nie, bo tata jest w domu. Tata jest w domu. Drogie państwo, kiedyś mi jedna pani opowiadała, że jej mąż przyszedł bardzo pijany z pracy. To nie był alkoholik, to był incydent. No coś się zdarzyło, no coś mu zaszkodziło, nie wiadomo co. Proszę księdza, jak ja się namęczyłam, żeby moi synowie nie widzieli pijanego ojca. Idźcie do pokoju, uciekajcie do pokoju, chodź tutaj, ja go taszczę do tej łazienki, tu go z buty mu zdejmuję. A wy idźcie, tata się źle czuje, żeby dzieci nie zobaczyły pijanego ojca, bo dla nich to jest wstrząs. Ile kobiet robi odwrotnie. Chodźcie, chodźcie dzieci, zobaczcie, patrzcie, o, to jest wasz tata. Zapamiętajcie sobie dobrze. Proszę państwa, to jest samobójstwo. Dla syna ojciec to jest Bóg. Bóg. I dlaczego wielu ludzi nie może uwierzyć w to, że Bóg robi cuda? Bo im tata w dzieciństwie nie robił cudów. Tata zbudował rakietę, tata naprawił rower, tata uruchomił silnik spalinowy. Dzieci mówią, Jezu, ten tata to jest Bóg, on wszystko umie. I wtedy jest łatwiej wierzyć w Boga takim dzieciom wychowanym w takim domu. Więc trzeba pokazać. Natomiast dzisiaj często się mówi, wracam do tego przykładu, że ten chłopiec powiedział, tutaj się nie siada, tu siedzi tata. Dość często dzisiaj miejsce ojca w rodzinie to jest w kuchni, na lodówce, tak oparty, jedną ręką je i, jak to się mówi, utylizuje odpadki z zeszłego tygodnia. Ale proszę mi wierzyć, kiedyś mi pan, jeden z panów duszpasterzy rodzin z diecezji siedleckiej powiedział, niech ksiądz to mówi zawsze i wszędzie kobietom. Mąż jest ważniejszy od dziecka. Oczywiście dziecko sobie nie da rady, na początku trzeba się nim opiekować, ale mąż jest ważniejszy. Dlaczego? Z mężem masz sakrament, z dzieckiem nie masz sakramentu. Mężowi ślubowałaś miłość do końca, dziecku nie. Dziecko z domu odejdzie, mąż zostanie. Z dzieckiem będzie zawsze jako tako, z mężem niekoniecznie. O miłość do męża trzeba dbać. Tylko, drogie panie, z mężem się trudno układa. Dziecko jest łatwo urobić. Matka dziecko łatwo urobi pod siebie, że będzie mu pieścić, go głaskać. Gdzie mama wie, jaki budynek lubi syneczek, jakie lubi kluseczki. I dzieciaka przekabaci na siebie. Z facetem jest sprawa trudniejsza. Tam się budynkiem sprawy nie załatwia, ani kluseczkami. Poza tym, jak mi to opowiadała jedna pani, wie ksiądz, to trzeba przyznać szczerze, jak my jesteśmy z dzieckiem cały dzień i to dziecko pieścimy, karmimy, to Boże, ile to pieszczot. To dziecko się pierś mamy, przytula się, mamy łapie za kolana, rączką po buzi. Ona jest tak wypieszczona przez cały dzień przez to dziecko i chłop przychodzi wieczorem i do żony się chce przytulić. A ono, gdzie te łapy? Już mam dość pieszczot. Ja się cały dzień się pieszczę z dzieckiem. A no to on chce dziecko wziąć na ręce. Gdzie te łapy? Brudne masz, pobrudzisz, ono już jest wypudrowane. Drogie panie, Dziecko musi znać zapach ojca. Nawet z ojca spoconego, nawet tego ojca, który wrócił z warsztatu czy z pola, musi znać zapach. Tak się uczy swojego ojcostwa, męskości swojego ojca. Drodzy Państwo, te pytania, może jeszcze raz. Pan Jacek Polikowski kiedyś młodzieży zadał pytanie. Kto ma lepszy umysł, chłopaki czy dziewczyny? Dziewczyny mówią my, chłopaki mówią my. Pan Jacek Polikowski mówi, lepszy umysł mają chłopaki. Chłopaki mówią hurra. Lepszy umysł mają chłopaki do tego, by być ojcem. A kobiety, żeby być matką. Proszę Państwa, dziś jest ogromna moda na to, żeby było wszystko wymiennie. Ja gotuję, drogi mężu, w poniedziałki, środy, piątki. Ty gotujesz we wtorki, czwartki i soboty. Raz sprzątasz ty, raz sprzątam ja. Raz się ty zajmujesz dziećmi, raz ja. Powtarzam. Taka wymienność jest możliwa. Mąż ugotuje obiad, mąż przewinie dziecko i powinien to zrobić, kiedy żona jest skonana. Ale że my z góry zakładamy, że jesteśmy identyczni, to pan Jacek Polikowski się śmieje, że to tak jakby w połowie lotu samolotu stewardessa siada ze sterami, a kapitan roznosi kawę, no bo musi być porówno. Proszę Państwa, sięgamy tu absurdu. Ja chodzę po Starym Mieście, jak Państwu mówię, patrzę nieraz na te młode dziewczyny ze Straży Miejskiej. Śliczne, przystojne dziewczyny, blondynki, włosy mają spięte, a nieraz i rozpuszczone na tym mundurze. To fajnie wygląda i nie wierzę własnym oczom. Chodzi taka kobieta i ma półmetrową pałkę u boku, gaz łzawiący i kajdanki. Proszę Państwa, do czego doszło? Faceci siedzą na Starym Mieście i piją żywiec, a trzy kobiety chodzą dookoła i pilnują, żeby im się nic nie stało. Ja może grzeszę pychą i kiedyś mnie Pan Bóg pokara, ale ja bym chciał zobaczyć, jak ta kobieta tą pałką mnie obezwładnia. Może mnie kiedyś obezwładni i dostanę po głowie. Ale na litość boską, zawsze było odwrotnie. To faceci chodzili, a kobiety sobie piły cappuccino, herbatę i gadały o czymś, dziećmi się bawiły. Usłyszałem to na własne uszy z 3 lata temu. 6 rano, program 3 wiadomości. Proszę Państwa, wielki sukces. Kodeks pracy dopuszcza już kobiety do pracy w kopalni na dole. Jakiś absurd. Nie bójcie się, drogie panie. Naprawdę jesteście stworzone do tego, żeby mieć faceta, nie któremu dorównacie, że ja mam być jak mężczyzna. Jest to pytanie, kto rządzi w domu? To jest najgłupsze pytanie, jakie może paść, ale spróbujmy je podjąć. Proszę Państwa, odpowiem pytaniu na pytanie. Jeśli się spotyka dwóch prezydentów, Miedwiediew i Kaczyński, no jak się spotkają, Sarkozy i Merkel, to kto tam rządzi tym spotkaniem? Kto tam decyduje o tym spotkaniu, tak tu, kto ma stać, ile trwać? Ktoś powie, prezydenci. Niekoniecznie. Ochroniarz. Taki pan ze słuchawką w uchu. On przesunie krzesło, on zasłoni z kotary, on powie, proszę jeszcze nie wchodzić, bo musimy sprawdzić. On może powiedzieć, nie będzie żadnego spotkania, jest sytuacja niebezpieczna. Jak papież odprawia mszę świętą, to kto jest najważniejszy przy ołtarzu? Ktoś powie, papież, a nic z tego. Ceremoniarz. Ojcze Święty, proszę usiąść. Ojcze Święty, proszę wstać. Kiedyś mieliśmy taką sytuację ciekawą. W katedrze warszawskiej ksiądz prymas odprawiał liturgię Wielkiego Tygodnia. Ceremonia stał na środku kościoła i księdzu prymasowi się modlitwy pomyliły. I ceremonia, zwykły ksiądz do księdza prymasza mówi stop, stop. Ksiądz prymas się przestraszył, podszedł do niego. Nie te modlitwy, eminencjo, te modlitwy. Proszę Państwa, kto rządzi w domu, mężczyzna czy kobieta? Kobieta jest ważniejsza, bo przez nią przechodzi życie. Kobieta jest subtelniejsza. Proszę zwrócić uwagę. Wszystko to, co jest subtelne w naszym organizmie, dostało ochronę. Tkanka mózgu, bardzo delikatna i subtelna. Mamy czaszkę. Przecież gdyby nie czaszka, wszyscy bylibyśmy już psychicznie chorzy. Od uderzeń w mózg. Mamy serce, mamy płuca i mamy kości. Kobieta jest subtelna i piękna i delikatna. I dlatego musi mieć kości, musi mieć czaszkę i płuca i żebra. I dlatego dostaje faceta. Dzikiego, nieokiełzanego, tego, który mają bronić ją i dzieci. I dostaliśmy, proszę Państwa, wszystkie prezydenty. Nie jesteśmy tacy sami. Ja zawsze z rozbawieniem opowiadam to, jak ja przeżywałem to, że kobieta nie jest równa mężczyźnie i mężczyzna kobiecie. Jak nieraz się zdarzało w moim dzieciństwie, że mama gdzieś wyjeżdżała i tata mnie kąpał. Jezu, ojca paluchy rozsadzały moje uszy i mój mózg. Tata był chropowaty, twardy, nie pachniał, jak mnie mama myła. Ty jej paluszki, mama była miękka, mama miała długie włosy.